Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. To są Siatkarskie Ligi i program Jesteś Legendą, czyli program, w którym przedstawiamy postaci Polskiej Ligi Siatkówki. Dziś kolejny gość, na którego czekaliście. Ja spełniam Wasze oczekiwania i z wielką przyjemnością tego gościa zaprosiłem na dzisiejszą rozmowę. Zaczynamy. Dzisiejszy gość jest wyjątkowo barwną postacią polskiej siatkówki. Był kiedyś siatkarzem, potem trenerem, a teraz jest komentatorem i ekspertem telewizyjnym. Oczywiście cały czas przy siatkówce. W swojej karierze zdobywał tytuł mistrza słonecznej Italii. Jest także medalistą Mistrzostw Polski. Rozegrał 12 sezonów w polskiej lidze siatkówki. Waszym i moim gościem jest polski Diabolo, Jakub Bednaruk. Witam Cię
dzień
bardzo
dobry,
serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Diabolo to tak Cię w Itasie Trentino chyba tam nazywano.
Nie, w Trento to mi ksywkę dali Rinio.
Tak?
To jest od Gattuso tak miało ksywkę. Aha. A im się nie wiem dlaczego skojarzyłem się z Gattuso. Może dlatego, że jak w piłkę graliśmy, to my jako Polacy graliśmy z Michałem Winiarskim w jednym zespole i zawsze Włochów laliśmy. Mhm. Tak stoiczo wystawał składy, żeby tylko dopaść Włochów. Więc ja byłem Rinio, ale Diabeł to
w Polsce bardziej
to w Polsce
funkcjonował,
to jak,
tak?
To jeszcze
ale Diabolo tak po włosku.
Jeszcze z Rąsiu, jakby
było jeszcze to. Diabolo, polski Diabolo. Kuba, zaprosiłem Cię dzisiaj na tę rozmowę, bo raz, uważam, że jesteś legendą polskiej siatkówki, bo naprawdę przeszedłeś bardzo taką długą drogę i bardzo interesującą, jeśli chodzi o Twoją karierę i sportową, zawodniczą, ale także trenerską. No i cały czas jesteś przy siatkówce, to wszyscy doskonale wiemy, ale zaprosiłem Cię również dlatego, że chcieli tego po prostu kibice, chcieli tego widzowie i mam taką pulę pytań przygotowanych przez nich, ale do tych pytań oczywiście przejdę troszeczkę później. A zacząć naszą rozmowę chciałem od takiego cytatu, który gdzieś znalazłem, kiedyś powiedziałeś, że ty nigdy nie oglądasz się za siebie. Czy to cały czas jest aktualne? To cały czas obowiązuje?
Co, tak jak zwróciłeś uwagę, legenda to jest tak dużo powiedziane, bo jak miałeś tutaj goście, Gosię Glinkę, to jest legenda. Mam nadzieję, że przyjdzie do ciebie Mariusz Wrazły, który kończy karierę. To jest legenda.
Czynię duże starania, żeby tutaj przyszedł, ale to jest bardzo ciężka sprawa.
Ja sobie znam go tam, ale się wcale nie dziwię, że to jest trudne.
Ale lekko jesteśmy po słowie.
I to są legendy. Ja, jak zwróciłeś uwagę, przeszedłem przez te wszystkie stopnie w siatkówce. Pierwszy raz, w ogóle jestem dzieckiem siatkarskim, bo moja matka grała, ojciec był w BKS-ie Stali Bielsko przez wiele lat, więc ja praktycznie na hali się urodziłem i z tej hali nie chciałbym wychodzić bardzo długo, aż mnie wyniosą, więc cieszę się, że zaczynałem jako zawodnik, zobaczyłem to wszystko od początku i te początki siatkówki plus ligowej, ogólnie takiej profesjonalnej.
No tak, bo pamiętasz jeszcze tą starszą, tak, przed przemianą, przed metamorfozą, a później już kiedy ona stawała się bardziej profesjonalna.
I pamiętam jak pierwszy raz wszedłem na Spodek i wydawało mi się, że to jest gigantyczna hala, a teraz ostatnio byłem w Spodku i mówię, no tak, no fajnie, ale przyjemnie, ale to widziało
ale są
się,
już większe.
Są już większe. Przez tą trenerską, no 10 lat byłem pierwszym trenerem, 2 lata jako asystent, czyli 12 lat. Nikt nie poprowadził w plus lidze przez 20 lat, nikt nie prowadził 10 lat klubu, więc to jest jakiś wskaźnik. Oczywiście nie szło mi zawsze dobrze, a częściej może średnio.
A to o tym później to
pewnie,
rozmawiam.
Ale i to jako ekspert też chciałem przekazywać to, co się nauczyłem i to, co widziałem, żeby to pokazać, że ta siatkówka może być też ciekawa z innej perspektywy. Ekspert, ja to zawsze śmieję, ekspert, bo tak eksperci w telewizji, ja wolę gawędziarz siatkarski przy mikrofonie.
No ale wiesz, ekspert to jednak ekspert i ty jesteś ekspertem, no bo czytasz grę i byłeś na boisku i byłeś też trenerem, więc właściwie z wielu perspektyw obserwowałeś to, co dzieje się na placu i po prostu potrafisz to fajnie przekazać, to jest bardzo podkreślane. Ale powiedz mi tak, Kuba Bednaruk, siatkarz, Kuba Bednaruk trener i Kuba Bednaruk ten ekspert czy gawędziarz, jak to określasz, w której roli czujesz się najlepiej, jak tak z perspektywy czasu na to wszystko spoglądasz?
Ja się cieszę, że każdy mogą spróbować. Mhm. oczywiście jako zawodnik chciałem osiągnąć więcej, bo wszędzie jest ten takie poczucie, że coś, czegoś mi brakowało wszędzie, czegoś można było więcej, ale z drugiej strony, kurczę, no 10 lat, 12 lat grałem w Plus Lidze, debiutowałem, miałem 17 lat, walczyłem w finale Mistrzostw Polski. I w tym trenie to okej, no tam dużo nie nagrałem się, bo akurat pierwszy sezon, kiedy Nikola był zdrowy przez cały sezon, nie trzeba było zmiennika. Teraz, znaczy rola trenera, rola pracownika telewizji siatkarskiej, no bo mówmy się, to jest Polsat Sport, to jest telewizja siatkarska, czy w sensie nie całościowo, jest to coś, co... Każda z tych ról sprawia mi ogromną frajdę i chciałem, żeby to też było widać, bo sprawiało mi ogromną frajdę bycie na boisku, sprawiało mi ogromną frajdę stanie obok na linii i prowadzenie zespołu, wychowywanie, kłócenie się z zawodnikami, bycie z ludźmi, a teraz sprawia mi ogromną frajdę. Ostatnio siedzę na sali w mecz Jastrzębie Zaksa, pełna hala i ja jestem cały czas w środku siatkówki i ja tu jestem i mnie to strasznie bawi i cieszy.
Słuchaj, tak wspomniałeś, no chociażby właśnie Jastrzębie Zaksa, tak? Te konfrontacje tych zespołów, ale w ogóle to, co się dzieje teraz w tej klubowej polskiej siatkówce, no przecież cały czas mamy nadzieję, że doczekamy tego finału Ligi Mistrzów, prawda? Z udziałem dwóch ekip, tego jakiegoś no, epokowego, można powiedzieć, wydarzenia siatkarskiego. No ale tak przed laty, jak ty zaczynałeś swoją karierę, to chyba niewielu ludzi było takich, którzy by sobie pomyśleli, kiedyś to... W przyszłości polska siatkówka to będzie ta jedna z najlepszych w Europie, a jeżeli w Europie, to można powiedzieć na świecie, prawda? To musieli być jacyś wizjonerzy, którym coś tam się przyśniło. Raczej ludzie stąpali po ziemi i taka przemiana przez tyle lat to się naprawdę strasznie dobrze rozwinęło.
A jeszcze moje początki w lidze, bo to już Plus Liga, to jeszcze nie było Plus Ligi, ale moje początki w siatkówce wyglądało mniej więcej tak, że jak się trafił zespół w pucharze, trafiłeś na Niemców, Francuzów, Belgów, ja nie mówię o Włochach czy Rosjanach, bo to w ogóle zupełnie inna bajka, ale, tak. Ale mówię Niemcy, Francuzi, Belgowie, to generalnie się zazwyczaj dostawało po głowie. I to...
No ja zawsze pamiętam, że Knack Rosselare albo Noriko Masejik i cały czas problem.
Francuski zespół, tak. Ja grałem w pucharach z Czarnymi Radą, to z Cannes się dostawało tam szybciutko. Teraz jest tak, że francuski zespół, jak sprawdza sobie drabinkę, ale losowanie mówi, byle nie Polaków, Włosi, miejmy nadzieję, nie Polaków, Turcy, miejmy nie Polaków, miejmy nadzieję, że nie Polaków, obróciło to się o 180 stopni zupełnie. I to podejście, ale to też widać, to podejście mentalne. My, jako kadra, czy jako siatkówka, absolutnie nie mamy się czego wstydzić, nie mamy się czego bać, a odwrotnie, że tu przyjeżdżają do nas i mówią, wow, tak to się robi, Tak się prowadzi mecze, tak się robi, organizuje imprezy.
Tak się robi challenge.
Tak się robi challenge, między innymi, bo tam ten
międzynarodowy szybko się jest dramatyczny. Realizuje, a gdzieś indziej niestety
I teraz to my jesteśmy taką forpocztą, to my jesteśmy tą awangardą tej siatkówki, a kiedyś to po prostu byliśmy za ściankiem trochę, z dużymi talentami, bo talentów zawsze było dużo, ale jednak jak zobaczyliśmy, że na czym polega ta inna siatkówka, to byliśmy trochę w szoku. Teraz to się wyrównało. Ja właśnie się cieszę, że ja byłem od początku tych przemian i byłem w środku. Może nie byłem tą najważniejszą postacią nigdy, ale tam gdzieś w tej szatni widziałem te różnice, krok po kroku. Różnice takie, że pierwszy raz w Jastrzębiu nam dali koszulki treningowe, gdzie w ogóle byliśmy w szoku, że można mieć koszulki treningowe, co jest teraz normą i standardem. Ileś tam takich małych, drobnych rzeczy się pozmieniało. I ja się cieszę, bo ja to wszystko widziałem, ja to wszystko czułem. Jak dostawaliśmy na obiad schaboszczaka z kapustą i się dowiedzieliśmy, że tak się nie je, to też się dowiedziałem dopiero.
Kiedyś schabowy to była podstawa. Ale słuchaj, nie masz takiego wrażenia, że na przykład ci obecni siatkarze, siatkarki, no, którzy mają wszystko na tacy podane i grają w profesjonalnych ligach, troszeczkę może nie doceniają tego, co mają, bo no kiedyś, tak jak wspominasz, to były zupełnie inne czasy i były trudne czasy, naprawdę. Dla ludzi, którzy na przykład chcieli żyć ze sportu, chcieli uprawiać siatkówkę, no wszystkiego brakowało, prawda?
Nie wiem, czy nie doceniają. Są takie momenty, że zwracamy uwagę tym młodym chłopakom, słuchaj, a to, że myśmy musieli po buty jechać do Czech, żeby kupić buty z kauczukową podeszwą, to są stare czasy, ale to dla wielu ludzi to w ogóle to jest prehistoria. No, ja mam 13-letnią córkę i dla niej moja młodość to są epoka dinozaurów, więc dla takich ludzi, którzy mają po 20 parę lat, to, że on, kwestia butów, no butów, głupich butów, wiesz, ile było walki było, żeby buty siatkarskie dobre kupić.
Wyobrażam sobie, że żeby w ogóle fajne trampki mieć, to już był problem, prawda?
Czy teraz hotele, czy wyżywienie, czy odżywki, czy trener przygotowania, ileś tam rzeczy. Nie wiem, czy nie doceniają, bo też mają wszystko przygotowane, ale też dużo muszą o to walczyć, bo żeby tu się trafić, tu być teraz w czubie polskiej ligi, to trzeba być naprawdę wyśmienitym zawodnikiem, żeby trafić. Oczywiście, jak jesteś wyśmienitym, to za rok kontraktu jesteś w stanie kupić mieszkanie. Nawet dwa. A w 20 lat temu, jak kupiłeś używane auto, odkładając 3 lata, jest ta różnica i ja nie robię z tego jakiegoś dużego problemu. Nie jestem, nie mam takiego poczucia, że młody, jak ty byś 20 lat temu, to jak ci wtedy się grało,
no, tak.
Ja to przeżyłem, jak już teraz nie jeżdżę, ale kiedyś siedziałem na Old Boyów, to tam właśnie jak się siedziało wieczorem, to
o, kiedyś, a pamiętacie, jak
kiedyś
to było?
To, tak. Kiedy to była technika, teraz to nie odbijało, to się wszystko pozmieniało. Są inne czasy, są inni ludzie, ale nie mam takiego poczucia, że młodzież tego nie czuje. Oczywiście teraz jest istotne, ile cię obserwuje ludzi na Instagramie, to jest istotne. Ja też w to wszedłem w jakimś stopniu, ale raczej z większym dystansem niż tym napinką, co tam się dzieje. Ale to są takie czasy, no, tak się zmieniają, no, co, nic nie poradzimy.
No ja wiem, że ty wszedłeś w to, bo nawet ostatnio znalazłem coś takiego, że... Wzrok Brakoczewicz przypomina mi moją żonę, kiedy coś nabroję. A to nawiązanie do tego, jak teraz Brakoczewicz mobilizowała swoje koleżanki.
Widziałeś tą przerwę?
Widziałem.
To ja miałem
też dreszcze. Też byłem pod wrażeniem.
Przed telewizorem miałem dreszcze, jak ona powiedziała teraz.
Ale to wiesz, ja cię doskonale rozumiem, że masz też dreszcze, jak żona tak na ciebie spojrzy.
To ucieka.
To ucieka.
A dziewczyny z chemika nie uciekły, bo musiały grać.
No musiały grać, były w gorszej sytuacji.
Ja muszę uciekać, ale... lubię się tym bawić. Zresztą ja lubię Twittera z tego względu, jeszcze wkurza mnie Twitter, bo on coraz więcej daje możliwości znaków. To dłuższe wypowiedzi. A dla mnie ten początek Twittera, czyli tam jedno zdanie, może dwa maksymalnie, były taką esencją tego. Po prostu nie przesadzaj, nie rób elaboratów, tylko jak chcesz coś przekazać, to się pobaw. Ale w Twittera wszedłem i bawi mnie.
Chociaż Twitter trochę jest taki niebezpieczny, bo niektórzy pozwalają sobie za dużo, niektórzy potrafią obrażać innych i te opinie takie troszeczkę mi się nie podobają, ale oczywiście
słuchaj,
też...
ja mam to gdzieś, ja mam wyciszonych ze 30 kont i to mniej więcej jak ktoś tam sobie coś pozwoli, a najczęściej anonimowe konto, albo zawsze anonimowe, chyba jedno było nieanonimowe, co w ogóle zablokowanych mam chyba 3 konta, zablokowanych w sensie. Spirydonowa, jednego gościa, który oskarżył mnie o to, że mecz sprzedałem 25 lat temu i jakiegoś tam gościa, który stwierdził, że nie dbam o zdrowie zawodnika, jakbym trenerem. Aha. Czyli sobie 3 konta mam zablokowane, 30 wyciszonych, bo ja to traktuję tak. Masz Twitter, to jest twój ogródek i w tym ogródku możesz mieć jabłka, możesz mieć róże, możesz mieć jakieś tam ogórki, ale jak się pojawi jakiś chwast, to po prostu no to go wycisasz, ja go nawet nie blokuję, bo będzie zadowolony, bo już zajebiście, bo mnie Bednaruk wyciszył,
Jasne.
Znaczy zablokował, mam to gdzieś, wyciszam, a ja nie mam z tym problemu. To jest tak samo, to są takie czasy, że czasami w autobusie 20 lat temu nie usłyszałeś przekleństwa, albo młody człowiek zawsze ustąpił starszej osobie. Teraz to się zmienia i też się zmienia ten Twitter. Nie przeżywam z tego specjalnie, po prostu wyciszam.
No masz grubą skórę po prostu i ci jest łatwiej. Ale pewno są tacy ludzie, którzy troszeczkę to przeżywają.
Ale czasami jest mi przykro, ale to zazwyczaj dzieciaki, jakieś tam wrzuty są, bo uważam, że mam 47 lat i na pewne rzeczy... Ale to jest wyczucie, to ja mogę mieć takie wyczucie, że na coś nie zasługuję, na jakieś, na jakieś hasła, jakieś takie obraźliwe teksty, ale sobie mam wrażenie... Kurde, ja mam 47 lat, jak może mi małolat, który ma 18, na coś zwracać uwagę, w ogóle jakby mi to przyszło do głowy. Ja się zastanawiam tak, jakby mój syn, który ma 18 lat, odezwał się do człowieka, który ma prawie 50, w taki sposób, jak czasami ja to tam dostaję jakiś tam komentarz, to bym zastanowił się, powiedział, gdzie ja popełniłem błąd jako ojciec.
Jako ojciec, w wychowaniu, tak.
W wychowaniu.
No tak, ale czasy, tak jak powiedziałeś, się zmieniły. Słuchaj, jeszcze chciałem nawiązać do tego, jak powiedziałeś, że teraz te kontrakty to pozwalają kupić tam jedno czy dwa mieszkania. Kiedyś tak nie było. Ile ty musiałeś pograć i popracować, żeby sobie kupić Peugeot? Bo to jest chyba twój ulubiony samochód.
Nie, Boże,
marka.
Nie ulubiony, bo ostatnio co kupiłem Peugeot, to więc w ciągu 3 miesięcy w niego władowałem tyle, że... ale już teraz jeździ. Słuchaj, to było tak, że na początku lat 90. to to za parę, tam 2-3 sezony się zbierało, jakoś się odkładało i jechało się do Niemiec po używanego, wiesz, używane auto, już byłeś kozakiem.
Jasne.
Ja też poinwestowałem tak, że w wieku 28 lat prawie zbankrutowałem, bo miałem knajpę, otworzyłem w Bielsku, bez sensu. Zresztą parę dni temu rozmawiałem z jednym agentem, który właśnie poleca małe inwestycje, pewne niż restauracje, bo my się na tym sportowcy nie znamy w większości przypadków. No i to nie tylko siatkarze.
Czasu nie macie.
To, mnóstwo sportowców próbowało jakieś garmażeryjne rzeczy robić i wielu popłynęło na tym bardzo mocno. Ale różnice finansowe są spore, bo co prawda mówimy o inflacji, o różnicach. Jeżeli zarabiałeś 200 tysięcy złotych 10 lat temu, a 200 tysięcy złotych teraz, to wiadomo, że to jest duża różnica. Ale no, dobry kontrakt plusligowy teraz pozwala ci kupić, powiedzmy, w małym mieście dwa mieszkania i to ładne.
Ale w małym mieście.
Ale w małym mieście, no
w Warszawie raczej
w centrum jedno. Bo, ale to już tak jest, to i tak masz już...
Jak powiem ci, że jeżeli możesz w centrum kupić za kontrakt od razu mieszkanie,
ale dobry zawodnik,
to znaczy, że to jest bardzo
dobry kontrakt.
Ale
to oczywiście, kontrakt. Ale dlatego i teraz wracamy do tego, że to jest część zawodników, tak. To jest ta elita. I to wracamy do tego, żeby się dostać do tej elity, to musisz być, musisz być w szóstce albo takim, powiedzmy, w ścisłej kadrze Stanów Zjednoczonych, Francji, Serbii i mówimy o samym topie, żeby trafić do polskiej ligi.
Czyli trzeba być w kadrze. I tutaj chcę od razu cię zaczepić o ten temat reprezentacji, twojej gry w reprezentacji, bo ty właściwie grałeś tylko w reprezentacji juniorów. W reprezentacji seniorów cię nie było. Nie czujesz takiego niedosytu, bo nawet ktoś tutaj z widzów też proponował takie pytanie. Czy nie masz takiego poczucia, że cię było za mało w kadrze?
Nie, nie sądzę, że w tym czasie, kiedy już Paweł Zagumny wchodził, jest młodszy ode mnie rok, tam już nie było miejsca na drugiego. Wydaje mi się, że wtedy akurat takie roczniki były dosyć mocne, jeżeli chodzi o rozegranie. Nie. Oczywiście jak miało się 25 lat, no to chciało się być tym czwartym i tam dostać koszulkę, czy tam jeden dres w Spale. I ktoś tam zerkało się między innymi na jakieś tam powołanie, miało się nadzieję, ale to chyba normalne.
No, oczywiście.
Ale też nie było na zasadzie takiej, że się rzucało w telewizor, czy tam na telegazecie jeszcze, że ciebie nie ma. Nie mam jakiegoś poczucia, nie mam poczucia, jeżeli chodzi o zawodnicze rzeczy. Wielkim zawodnikiem nie byłem, gdzieś tam byłem dobrym zawodnikiem na średnie kluby. Jak trafiłem do mocnych klubów, jak Strzębie, to może nie poradziłem sobie do końca, bo za dużo było tego dookoła. Lepiej się czułem w zespołach w środka tabeli wtedy, kiedy ja byłem liderem, niż wtedy, kiedy trzeba było grać o medal. Jak w Jastrzębiu, bo miałem, dostałem taką szansę, żeby być w szóstce, grać w Jastrzębiu o medal. I nie do końca byłem z tego zadowolony, ale nie mam jakoś poczucia takiego kadra, jako zawodnik absolutnie. Nie.
Słuchaj, a ty jak zaczynałeś, to wspomniałeś tutaj Pawła Zagumnego i przecież nawet razem byliście w klubie, prawda? I no, wiadomo było, że to Guma jest tym numerem jeden. Czy ty miewałeś takie myśli, że tak sobie popatrzyłeś na przykład na Pawła Zagumnego i pomyślałeś, kurczę, ale on ma smykałkę, on ma talent, on może coś osiągnąć, a ja tego chyba nie mam. Albo mi trochę brakuje, tak? I teraz, a może myślałeś w ten sposób? Będę go podpatrywać i może będę taki sam jak on.
Nie, absolutnie nie było takie. W ogóle nie było poczucia, żebym ja nie miał, żebym miał smykałkę więcej. Mhm. Nie czułem, znaczy nie, żeby było jasne, nie czułem tak, że ja jestem równy Pawłowi, ale też nie czułem,
że jesteś dużo gorszy.
Że jestem dużo gorszy. A akurat w tym czasie, bo później Paweł wyszedł wyżej, ja chyba albo zostałem, ale w tym wieku juniorskim, czy tam 19, 20, 21 lat, może moje błędy wyboru klubów, bo Paweł od razu poszedł do Radomia, do klasy maturalnej, ja pierwszy sezon grałem w BBTS-ie w pierwszej lidze, więc to był dobry krok. Później te może moje błędy, to może ten Radom nie bez sensu, ale nie poznałbym żony. Może,
czyli to nie było bez sensu.
Nie, ja w ogóle tak rozpatrując stare, te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, wszystko, co wydawało mi się, że było złymi wyborami, albo coś mogłem lepiej, to przynosiło coś też dobrego. Więc jeżeli ja na to patrzę na takiej zasadzie, że dlaczego na przykład nie trafiłem do takiego klubu, a nie takiego, bo miałem możliwość tu trafić, tu nie trafiłem, a się okazało, że pensji nie widziałem przez 10 miesięcy, ale z tego coś jednak wyszło dobrego, więc ja raczej w ten sposób to rozpatruję. Jeżeli bym na przykład został w trenerce w Radomiu po tym sezonie ostatnim, no to bym nie trafił do Polsatu.
No tak, to prawda.
A ja się tu dobrze czuję, więc to wszystko się jakieś ma konsekwencje i wszystko tak się to układa tak, że jednak Bozia czuwa. No.
Jednak. No i słusznie. Jak tak popatrzyłem na te kluby, w których grałeś, ty pochodzisz z Bielska Białej, ale tak chyba najbardziej związany to byłeś jednak z Warszawą, prawda? Z AZS-em Politechniką, bo to i zawodniczo, i trenersko, tak? Tak kończyłeś jakby granie i już zaczynałeś dotykać trenerki. Pierwsze dwa lata to była taka współpraca i byłeś asystentem Radka Panasa. I co, już wtedy tak czułeś, że ta droga trenerska to jest coś dla ciebie?
Najbardziej to chyba wyczuła Jola Dolecka, pani nasza prezes, która kończyłem granie i mówi: Kuba, idź w tą stronę. Ja się jeszcze zastanawiałem, bo jeszcze nie byłem na tyle stary, ani nie miałem jakiś schorowany, żeby nie popróbować jeszcze pograć, bo 30 tam 4 lata, to za wiek jest dla sportowca. No tak. Ale zaczęły się oferty przychodzić takie, które po prostu już pomyślałem sobie, nie, no to już chyba coś jest nie tak, no bo to po ostatnim okresie Politechniki. Ale to też, widzisz, trafiam do Gdańska i wydaje się, że ten Gdańsk taki naładowany wtedy, że i Kadziu był, i ten i Bojan Janicz, i Bruno Zanut, to wydawało się, że to tam coś zwojujemy. No i się okazuje na 2 tygodnie przed ligą, że my nie mamy sponsora, że się wycofał główny sponsor, a na koncie mamy złotówki nie mamy. Generalnie jesteśmy bardzo blisko powtórzenia teraz Legionowi. W ogóle ta Legionowia teraz, to tam ta cała akcja zorganizował, ja byłem jako zawodnik, i jako trener na milimetry od powtórzenia Legionowi.
Od takiej sytuacji.
W tej sytuacji byłem, tylko że nie rozwiązana w Legionowi, jakoś ktoś nas ratował. Więc w Warszawie było tak, że szefowa powiedziała: spróbuj tego. Ja poszedłem do Radka: Radek, jak ty to widzisz? Radek mówi: spoko. Nam się dobrze współpracowało, mamy też bardzo różne charaktery z Radkiem. Wydaje mi się, że ja później też dobierałem asystentów sobie, takich, żeby można, żeby innych, żeby nie być taki sam, żeby nie było takiego samego charakteru, takiego samego podejścia, takiego samego spoglądania na siatkówkę, a przede wszystkim innej osobowości. Bo wiesz, no Radka znasz wiele lat, Radek spokój, analiza, wiesz, a ja szał i wiesz, emocje. Więc te 2 lata mi też dużo dały, popatrzyłem sobie, co tam się dzieje i później jak dostałem tą propozycję, gdzie Radek poszedł do Olsztyna, ja dostałem propozycję od szefowej: spróbuj tego, ja mam 36 lat, a Marcin Nowak ma 37, jest starszy ode mnie rok. I ja prowadzę ten zespół.
I ty jesteś trenerem.
Ale się dobrze z tym odnalazłem. Generalnie ta Warszawa, jakby tych problemów finansowych nie byłoby, zawsze byłoby. Politechnika zawsze
no
byłoby.
No właśnie, tak jak kojarzymy, to zawsze jak zawsze była ta drużyna Politechniki, wszyscy czekali na coś takiego fajnego, na jakiś lepszy wynik, tylko za chwilę pojawiała się informacja, a tu mamy kłopoty, bo tutaj coś ze sponsorem, a tutaj
pierwszy raz, jak przyszły pieniądze, to już mnie nie było, jak oni go przyszło. Pierwszy raz, jak przyszły pieniądze, to przed Stefan Antiga, ale tam coś było takiego, co bardzo trudno zbudować w klubach. I później dopiero ja zacząłem to analizować. Coś takiego, co ma aktualnie Gdańsk, coś takiego, co ma trochę Nysa, to, co zbudował Świder w Zaksie, coś takiego, że czujesz się jak rodzina w klubie, czujesz się potrzebny i czujesz, że jesteś, zawsze masz wsparcie. A byłem w takich klubach, że po prostu nie, było zupełnie odwrotnie i tutaj też była podstawa do wyników. Myśmy wyniki robili dobre w Politechnice. Przez 5 lat nie mam takiego poczucia, żebyśmy coś takiego...
No tak, jak zajmujesz 6. miejsce, to...
5., 8., 10., tak. Tam gdzieś się kręcisz, generalnie gdzieś tam w środku tabeli. Raz na jakiś czas wygrasz na Storwarze ze Skrow czy z Resowią.
Albo zagrasz w finale Challenge.
Pamiętam jeszcze, Radek to do tej pory pewnie wspomina jeszcze ze złoty set i 7-1 prowadzenie w Częstochowie.
No właśnie.
Jak można przegrać złotego seta z 7-1?
Ale gdzieś tam czkawką się troszeczkę odbija.
No i to szkoda, boli, nie? Albo masz puchar, albo nie masz.
Pechowo się ułożyło, że trzeba było grać z drużyną z Polski, prawda? Z AZS-em Częstochowa.
Tak, tylko oni szli wtedy, pamiętam, że drabinką szli południowej Europy i oni tak, i czy zachodniej, i Francja, gdzieś Hiszpania, Portugalia, a my Rumunia, Ukraina, Rumunia, Ukraina, Białoruś.
Tak.
My z tej strony się spotkaliśmy w finale, ale to, wiesz, bo puchary są takie, że nie ma drugiego miejsca, no nie ma, to cię nie interesuje. I tego 7-1, pamiętam, że to była możliwość zdobycia Pucharu Pucharu tego Challenge. Nie udało się, ale w tej Warszawie czułem się dobrze i wydaje mi się, że i ze mnie to szefowa wyciągnęła maksa, bo wiedziała o tym, kiedy tak ze mną postępować, a to jest bardzo istotne. Wielu prezesów tego nie potrafi. To jest też tak, że my się, zawodnicy się szkolą, trenerzy przygotowania się szkolą, fizjoterapeuci się szkolą, statystycy się szkolą, a tutaj troszkę czasami brakuje takiego, że ktoś musi być tylko szef, to tak gdyby na razie Fider pokazał w Zaksie, czy Pryków pokazuje w Nysie.
No bo to
trzeba mieć wizję, liderem trzeba być.
I to jest tak, że siatkarze, siatkarki, zawodnicy generalnie muszą mieć szczęście do trenera. Trener musi mieć szczęście do prezesa.
Tak, no.
Prezes z kolei szczęście do sponsorów. Cały czas jest potrzebne to szczęście.
No i gdzieś tam coś się zawali w tej drabince i nie masz wyniku. I nagle się okazuje, jak się coś się zawali, no to co zrobimy? Trenera, wiadomo.
No, łatwiej zmienić trenera.
Ale ja też nie przeżywam tego. Wiesz co, ale to też kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Kowalem na ten temat, właśnie na temat tego zdania, że zawsze lepiej, łatwiej zwolnić trenera. To chyba rozmowa była po wizycie Pawła Wojckiego u nas w siódmej strefie, kiedy Paweł właśnie to powiedział, a myśmy później rozmawiali na temat z Andrzejem, że to jest takie trochę błędne traktowanie całej sytuacji, że lepiej, jak już to mamy zrobić, to zwolnimy trenera. A dlaczego? No bo nie lepiej nie zwolnić zawodników. A dlaczego nie dwóch na przykład zawodników, tylko trener? Dlaczego to jest takie przeświadczenie, które wbijane jest do głowy kibicom?
Wiesz co, może dlatego, że trener się podpisuje pod kontraktem i do czegoś tam się zobowiązuje, tak?
Ale to,
no to jak prezes
tak
spojrzy,
zapłacić, no.
No, umówiliśmy się, panie Kubo, na medal albo na czwarte czy piąte miejsce,
nie.
A pan kończy rozgrywki na dziesiąte.
Ale okej, okay. Jeżeli, jeżeli masz na po sezonie coś miałeś osiągnąć, tego nie osiągasz i w kontrakcie jest, jeżeli nie osiągniesz, podajemy sobie rękę, odchodzimy, nie ma tematu. Ale w trakcie sezonu, czy tam przed zakończeniem kontraktu, i tak musisz zapłacić ten kontrakt do końca. Mhm. Z zawodnikami lepiej nie awanturować się, bo zaraz ci agent się obrazi. I to też wbijane do głowy jest kibicom. No to jak zwolnimy, to co tam? To dowalniamy trenera. Albo to coś tam zróbmy, zwolnimy. Czasami są problemy, mówimy, to jest ogromna droga do sukcesu i te małe rzeczy jest mnóstwo po kolei. Jedna się zawali i nie masz na to wpływu. Już nie masz na to wpływu, czy masz zawodnik, ma pensję. Nie masz na to wpływu, czy dwóch liderów ci się potknie i złamie sobie nogę. Tu mówię obrazowo. Na wiele rzeczy nie masz wpływu. Ale na sam koniec ty świecisz oczami. Oczywiście to jest taka robota, wchodzisz w to i wiesz o tym. Ale ja też nie jest tak, że ja bym narzekał. Po prostu ja w to wszedłem i wiem o tym, jak to funkcjonuje. Dlatego teraz mi łatwiej też to oceniać.
No na pewno, bo masz taką perspektywę.
Bo
wiesz...
wiem, bo patrzę i widzę jak się zachowuje Daniel Pliński, jak prowadzi zespół. Widzę, jak się zachowuje Paweł Wojcki, jak prowadzi zespół. Widzę, jak się zachowuje Paweł Rusek. Ja z tymi chłopakami grałem w jednym zespole. Tak. Widzę rzeczy, jak słaby prowadzi. Wiesz, to też to, co wchodzą i to, co ja już przeżyłem, te rzeczy. I wiem, i to czuję. Więc łatwiej mi to oceniać teraz.
Słuchaj, tak jeszcze wracając do twojej jakby zawodniczej kariery. Medale zdobywałeś srebrne z Jastrzębskim Węglem, prawda? W Bełchatowie był brązowy medal, tak? Dobrze pamiętam?
Brązowy, pierwszy sezon, tak.
Tak, pierwszy sezon brązowy medal. I ty byłeś tam rozgrywającym, wtedy trenerem był Jacek Nawrocki, prawda?
Był asystentem.
Był asystentem, tak? Ale on sezon wcześniej jeszcze był grającym zawodnikiem, rozgrywał, on jeszcze był na boisku. Wiesz co, zmierzam do tego, czy takie połączenie właśnie, tak, jak masz asystenta czy trenera, który przed chwilą zakończył karierę, tak, i teraz on troszeczkę cię jakby zaczyna rozliczać z tego, co ty robisz na boisku. Czy to ułatwia sprawę, czy odwrotnie, komplikuje?
To wszystko zależy od osobowości i to też w jakich warunkach to wszystko się dzieje, bo Jacek na sam koniec, on chyba grał w drugim zespole. Wiadomo było, że on jest szykowany na to, tak, żeby tam wejść na ławkę Bełchatowa. Się dobrze z Jackiem dogadywałem. Do tej pory ja go bardzo szanuję jako trenera. Dostał po głowie dużo więcej niż nie zasługiwał. Bo generalnie łatwo było Jacka bić i to było wykorzystywane. Ale wtedy Jacek był przy Wieśku Czaj, był asystentem. Później jak jeszcze Irek Mazur przyszedł, dopiero później Jacek przejmował tą drużynę. Ale Jacek też wiedział, jak się zachowywać trochę z boku, bo chociaż z nim najwięcej się gadało. Bo Wieśku Czaj to był trener, który bardzo mały kontakt miał z zawodnikami. Nie było takiej dyskusji, co u ciebie, czy tam,
tak.
Co u ciebie słychać. On przychodził, wykonywaliśmy zadania. A właśnie Jacek był takim, że tam z nim można było sobie podyskutować, bo wiadomo, że czasami zawodnik musi się wyżalić. A to też jest taka rzecz. Ja też był taki sezon, że ja mówię, a będę wysłuchiwał wszystkiego, no bo chcę być takim dobrym ojcem. Jak ci wejdą zawodnicy na głowę, bo zaczął ci opowiadać, że on tutaj miał 36,7, a drugi mówi, że potknął się i uderzył się w małego palca, grano w stach.
To jak ktoś jest cwany, to potrafi coś
takiego wykorzystać. Ale oczywiście, ja się tak tego uczyłem, żeby później reagować na to. Jak to reagować? Bo ty się uczysz, jako trener uczysz się reakcji zawodników. Uczysz się tego, jak oni cię mają szanować, ale też jak ty chcesz do nich podejść. Wiesz, i to za każdym razem masz inaczej. To jest świetna robota.
To jest chyba taka granica, kiedy jesteś panem trenerem dla nich, albo kolegą, tak? I teraz to wypośrodkować, żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, to jest trudne zadanie.
Trafisz na zawodników, z którymi możesz robić wszystko i oni na boisko wyjdą i powiedzą, ty jesteś szefem i idziemy z robotą, a trafisz na zawodnika, którego wyciągniesz rękę, na przykład, nie wiem, przedłużysz z nim kontrakt, bo wiesz o tym, że był słaby, ale podajesz mu rękę, a za pół roku on nie gra w szóstej, idzie do prezesa, mówi, z trenerem się nie dogaduje. Miałem też takie sytuacje. Ja się łapiesz za głowę w ogóle, przed chwilą w ogóle dawałeś mu szansę.
Przed chwilą przecież klepaliśmy się po
ramieniu. Tak, ale tak? To tak jest. Ale to jest coś, co naprawdę mnie w tej całej robocie się bardzo podobało. Te relacje międzyludzkie, budowanie relacji. Wiele rzeczy nawaliłem, bo wiele rzeczy byłem za ostry, czasami za miękki. Ale to jest właśnie to. Bo trening, jak pojechałem, ja wiele szkoleń sobie zrobiłem, takich staży, już nawet nie tylko siatkarskich, bo i byłem u Urbana w Legii, i u Papszuna w Rakowie, bo ja chciałem zobaczyć, jak inaczej funkcjonują inne dyscypliny, w sensie sztabowo. I jeździłem na wakacje, jak były wakacje, to jechałem sobie do Arłamowa Witala oglądać, czy prosiłem, żeby ze Stefanem być. No wszędzie chciałem być i podpatrywać, czy do Nikoli pojechałem do Saksy, zobaczyć, jak funkcjonuje, pogadać, jak sobie planuje ten trening. Wiesz, jakie to jest wszystko zbliżone? No trochę Vital inaczej troszeczkę to robił. Ciut, odrobinkę.
To mnie trochę zaskoczyłeś, bo ja jak myślę o piłce nożnej, to mam wrażenie, że to jest taki osobny byt i tam się dzieją w ogóle jakieś takie dziwne historie, których na przykład w siatkówce nie ma. Ale to może tylko moje wrażenie.
W futbolu jest inaczej, bo masz dużo więcej ludzi pod sobą i w futbolu jest większy przemiał zawodniczy. I tam nie ma, tam przychodzisz, robisz, nie robisz, wypad. Następny. Do polskiej ligi może trafić 500 zawodników z całego świata, mniej więcej na ten finanse, poziom i tak dalej, bo wiadomo, że relatywnie dobrzy, na tyle dobrze być w polskiej lidze, a nie za dobrze, żeby nie być w niemieckiej.
Tak.
Ale wszystkie to, co jak funkcjonujesz, jak planujesz trening, to jest wszystko zbliżone. To, jak planuje, tak jak robi trening Nikola, to bardzo podobnie będzie robił Kretu. To są wszystkie rzeczy, które są bardzo zbliżone. Inaczej, różni się osobowość i relacje z zawodnikami i tak jak ty wchodzisz do szatni, tak jak wchodzisz do klubu. To jak Nikola wejdzie na salę, to wszyscy stają na baczność. To jak wejdzie ktoś inny na, nie wiadomo, jakieś nazwisko, no to patrzę, no fajnie, wszedł, ciekawe co dzisiaj robimy. Osobowość jest bardzo ważniejsza na tym poziomie, ja mówię o tym poziomie topowym, niż to, czy zaplanujesz trening, że ma zaatakować 100 razy, ten 20, robimy dzisiaj takie ćwiczenie, dzisiaj piłkę wysoką, dzisiaj taką, straką i owaką, bo wszyscy robią to samo, cały świat praktycznie.
Kiedyś ale czy tylko osobowość, czy również to na przykład, co facet osiągnął na boisku
w swojej
karierze?
To, co osiągniesz na boisku, to jest istotne przez pierwsze półtora miesiąca pracujesz z zespołem. Bo oni i tak cię przeczytają. Bo możesz mieć 17 medali olimpijskich, no nie możesz mieć, jakichkolwiek medali, ale wejdziesz na boisko, okaże się, że ty, nie wiem, spóźniasz się na trening, jesteś nieprzygotowany, na odprawie twój asystent wszystko robi, bo ty nie obejrzałeś meczu, dwa dni po treningu ciebie nie ma w mieście, bo gdzieś pojechałeś sobie na jakieś wolne, na chwilę, to od razu cię zjedzą. Ale jak widzą, że ty nie wychodzisz z pracy, widzą twoje zaangażowanie, widzą twoją pracę całą od początku, to ty ich tym kupujesz, a nie medalami.
No dobrze, a w takim razie powiedz mi, jak Vital Heinen wyleciał sobie z Chicago, wrócił do Polski, to też próbowali go zjeść? Bo na przykład w mediach kibice to tak troszeczkę, wiesz, źle przyjęli to opuszczenie jakby reprezentacji. Mówimy tutaj o 2019 roku i o turnieju finałowym, o walce o brązowy medal, dzięki czemu zostałeś, ja nie wiem, chyba jedynym trenerem polskiej reprezentacji w historii, który nie przegrał meczu.
Ale wiesz, jak to się składa. Parę minut temu mówiłem, że coś się wydarzy, coś ma powiązane z tym konsekwencje. Wyjechał Vital, nie było to tak, ja do końca nie wiem, dlaczego on to zrobił, na teraz, tak na spokojnie, na chłodno, już tyle lat minęło, na spokojnie, bo to było tylko kwestia jednego dnia.
No właśnie.
On wyjechał, on wylatywał chyba gdzieś koło 13, pamiętam, a myśmy koło 13 siadali do autokaru.
To było w dniu tego meczu o brązowy medal.
Nie do końca wiem, o co
tam
poszło.
My byliśmy w Chicago i byliśmy tak, powiem ci, zszokowani.
Wiesz co, to nie byłoby,
dlaczego to się stało?
Nie byłoby takiego problemu dużego, gdyby nie chyba zdjęcia na Instagramie tych pierwszej kadry, która tam rzuciła, że jest tam na ognisku, czy w górę. Aha, i ta ekipa, która zobaczyła, no, jedzie do gości, którzy tam akurat się na grillu siedzą. Nie wiem, czy to miało jakiekolwiek znaczenie. Znaczenie miało takie, że ja sobie mecz poprowadziłem. I super.
No i ponoć to były twoje najlepsze wakacje w życiu.
Ale rewelacja. W ogóle. To był numer taki, że to nie Vital mnie chciał.
Bo związek.
Vital, tak, związek mnie chciał, bo kiedyś jeszcze jak Vital przejmował kadrę, to do mnie dzwonił, czy ja chcę być asystentem. Powiedziałem, jasne. Z przyjemnością, a później wybrał kogoś innego. Ja się wcale nie dziwię. Na perspektywie czasu nie przypasowalibyśmy sobie jako osobowości, bo się poznaliśmy na tyle, że...
Mam wrażenie, że byliście tak przynajmniej pod niektórymi względami charakteru podobni do siebie, a ty mówiłeś, że lepiej się dobierać tak troszeczkę z różnymi charakterami.
Nie,
bo on jest impulsywny, ty jesteś impulsywny, tak?
I chyba dobrze dobrał, bo sobie wziął Mieszka, który jest zupełnie innym człowiekiem, Mieszka Gogola, więc nie ma problemu. Oferował mi tą pracę, ale później się tam się rozstaliśmy troszkę.
A jak cię Vital przyjął, skoro ty przyjechałeś właściwie tak z nadania troszeczkę Polskiego Związku Piłki Siatkowej, prawda? Nie,
zadzwonił, mówi: Kuba, tu ci wysłałem plan, żebyś wiedział jasno, to nie ja cię wybrałem. W pierwszym zdaniu. Ja mówię: Vital, ja mam to gdzieś, bo ja sobie na wczasy jadę.
Cię przywitał.
Ja mówię, sobie na wczasy jadę, zobaczyć, jeżeli związek ode mnie sobie wymaga od tego, mówmy się, no jeżeli ja współpracowałem, jak prowadziłem kadrę i z Arturem Popko, i z Sadalskim, całą tą ekipą, tak. Oni dzwonią: Kuba, masz wizę? A jeszcze chyba w czasu wracałem i na lotnisku mnie spotkali, zadzwonili i mówię: pytanie pierwsze, masz wizę do Stanów? Mhm. Pojechałem, rewelacyjny czas spędzony, naprawdę dobrze się przy tym bawiłem. Stres w ogóle miałem przez pierwsze 15 sekund, jak zanim gwizdek, przed meczem. A w ogóle największy stres to miałem z challenge'ami, że te pochrzanione challenge, na szczęście Wronkę wsadziliśmy, żeby wciskał, i tak się pomylił. Mylili się też Brazylijczycy, bo tam też była awantura. Więc generalnie rewelacyjny czas dla mnie spędzony i będę go wspominał bardzo miło.
I przeszedłeś do historii jako ten, który poprowadził reprezentację, nie przegrał żadnego meczu. Tak. Szybko zakończyłeś tą karierę, nazwijmy, trenera pierwszej seniorskiej reprezentacji. Wspominałeś tam troszeczkę o trenerach, na których się trafia w swojej karierze zawodniczej. Faktycznie tak uważasz, że od każdego trenera, z którym miałeś do czynienia, czegoś się nauczyłeś?
Oczywiście, od absolutnie każdego. Ale uczysz się, co robić, ale uczysz się tego, czego nie robić. Mhm. Bo na przykład z daną drużyną jakieś sytuacje, jakieś rozwiązania. Ja nie mówię o siatkówce, bo siatkówka jest prosta. W sensie raz, dwa, trzy i na drugą stronę. Relacje międzyludzkie. Pewne zachowania, których ja na przykład jako zawodnik patrzyłem na trenera, nie było dla mnie do przyjęcia, a później zaczynałem rozumieć jako trener, że coś musisz zrobić. No. Nie możesz za każdym razem interweniować, jak jest konflikt, ale też nie możesz puszczać za każdym razem, jak jest zadyma.
Do eskalacji.
Ale też nie możesz powiedzieć sobie, niech sobie samo to żyje. Ale to są takie małe rzeczy. Nie możesz za każdym razem robić awantury, ale też nie możesz za każdym razem głaskać. Mnóstwo rzeczy.
Naprawdę. Dużo w tym psychologii.
Mnóstwo. Ja też bardzo mnie to kręciła ta psychologia. Te wszystkie szkolenia, które też jeździłem i tych książek się naczytałem. Głupi z tego wyszedłem, z tych czytania, bo to się okazuje, że w ogóle to była takie kiedyś akcja, w ogóle przyjedziemy na jakieś szkolenie, co jest nasze ligowe. Jakaś pani przychodzi i mówisz, psychologiem, pracowała z ludźmi tam i robi to szkolenie. No ja w końcu wstałem i mówię: tak, dobra, jedno pytanie. Z iloma drużynami sportowymi pani pracowała? No nie, bo ja jestem od korporacji. Ja mówię: moment, czyli tak. Pracownik przychodzi o 8, wychodzi o 16, nie możesz do niego zadzwonić o 17, bo ma wyłączony telefon, poza tym on jest pod pracy. Na weekend on się wyłącza, siedzą w boksach, nie widzą siebie do końca, tam jest zupełnie inna bajka.
Zupełnie coś innego niż trener siatkarski.
A ja mam pytanie, jak by wyglądała sytuacja, kiedy zawodnicy nie mają 5 miesięcy pensji? Jak zareagować? A to nie wiem. Ja mówię, no to później, to tak w fakcie funkcjonujemy. Później, jak miałem problem, to do Pawła Habrata, taki psycholog sportowy, on z piłkarzami pracuje dużo. Dzwoniłem, mówię: słuchaj, mam taki problem, co mam zrobić? Chciałem mieć psychologa na stałe, miałem w Warszawie, ale zabrakło pieniędzy, po 3 miesiącach się spakował. W Radomiu chciałem mieć psychologa, ale się nie zgodziła rada nadzorcza, żeby mieć takie na stałe. Bo chodzi o to, że możesz mieć psychologa, który ci będzie pomagał w problemach, ale ja chciałem mieć go w sztabie od pierwszego treningu, nie na każdym, ale żeby zawodnicy wiedzieli, że to jest nasz człowiek, on jest z nami, a nie na zasadzie takiej 4 mecze, czyli tak, bo wiesz, jaka jest zasada, jak przegrywasz 4-5 meczów z rzędu?
Nie wiem, przygotowanie, nigdy nie przegrałem 4 razy z rzędu.
Przygotowanie fizyczne, albo trzeba im psychologa.
Rozumiem.
Albo zabrać kasę. To jest też takie ulubione hasło.
Takie ja mówię, warianty.
Co mi chcecie zabrać, jak nie dostaję, to więc pierwsze, to jest pierwsza sprawa. Druga, trzeba psychologa. I pojawiło się mnóstwo tych coachów takich mentalnych. Jedziemy, teraz to, jesteś najlepszy. No fajnie, ale to działa na 10 minut, a to ty musisz sobie poprzestawać pewne rzeczy w głowie. Więc wielu rzeczy od trenerów się uczyłem, od Vitala się dużo nauczyłem, od Anastazjego wydaje mi się, że najwięcej. Co prawda ma teraz złe dni, bo już ma, czytałem rano wywiad z Sirchim, to on już jest na wylotce. No ale kto tam nie jest na wylotce? Tam podpisujesz kontrakt na zasadzie takiej, że
ja mam wrażenie, że tam się podpisuje kontrakt na wylotkę.
Na wylotkę, już tam w drzwiach stoisz, wychodząc. Ale od Anastazjego, bo uważam go za najlepszego trenera, jaki pracował w Polsce. Może Kretu też. I Nicole, to są goście topowi, absolutnie topowi, ale też inni ludzie. I też inni ludzie. I od nich tak, te piale rzeczy wziąłem. Nie mam takiej osobowości jak Nicola. Wiesz, to jest, Nicola to jest taki, wchodzi piękna babka do knajpy, ubrana w eleganckie rzeczy i idzie, no to co robisz? To wstajesz automatycznie, w ogóle stajesz na baczność. To u Nicola to ma. Vital tego nie miał. Vital raczej mówiłeś, ciekawe jaki ma pomysł. On raczej taki, bo on zawsze coś miał te swoje pomysły. Tak. Czy tam szedł na piechotę na trening, bo coś sobie wymyślił, bo miał jakieś tak, on musiał zawsze zostawać sam ze sobą. Bo on tam miał...
No tak, tak. Był taki... Taki
ale wiesz, zawsze coś wymyślił ADHD. Fajnego. Jak obserwowałem jego treningi, on miał zawsze coś takiego ciekawego. Wiele rzeczy od niego się też nauczyłem i też wiele rzeczy wyciągnąłem, ale też wiele rzeczy takich, których ja na przykład nie zrobił. Ale to są takie, wiesz, to, i dlatego mówię, od każdego trenera. Jeżeli czegoś nie wyciągnąłeś od trenera, to znaczy, że źle obserwowałeś. Albo złego, albo dobrego. Jeżeli był taki i ty po prostu go przeżyłeś, czy jako zawodnik, czy jako obserwowałeś, to znaczy, że źle obserwowałeś.
Słuchaj, ty byłeś takim trenerem, który, no to podkreślano wielokrotnie, dawał szansę młodym zawodnikom. Oczywiście utalentowanym, z jakimś tam potencjałem. Jak przecież pracowałeś w Warszawie, to nawet ekipę określano. Młode Wilki, Bednaruka i tak dalej. Dlaczego tak postępowałeś? Czy to wynikało z tego, że ty kiedyś dostałeś jakieś szanse, czy może ich właśnie nie dostałeś?
Nie, wydaje mi się, że to była akurat wtedy to była kwestia finansowa. Ten sezon. A okazało się, że nie mam w ogóle pieniędzy. I pojechałem do Spały i ze Spały przywiozłem 3 chłopaków. Bo i był Śliwka, i był Bieńkowski jako drugie rozgrywające, bo to Lipiński wtedy był jako pierwszy. Nagle Filip się pojawił, ale Filip w ogóle z Rzeszowa jako przyjmujący przestawialiśmy go, bo tam przy problemie Mikołajczaka ze zdrowiem na atak. I Lemański do nas przyszedł jako pierwszy. Po prostu było tak, że to była zamknięta też liga, bo my mówimy o tej zamkniętej lidze. To był jeden z plusów.
No nie, tak, bo nie spadniesz.
Bo nie spadniesz, więc możesz sobie wyciągnąć młodego chłopaka i mu dać grać. A poza tym, i co jest najważniejsze, tych młodych chłopaków było wtedy sporo. Pokaż mi dzisiaj 2. Haweryluka masz w Olsztynie i...
No tak.
I koniec. Jeżeli chodzi o 19-20
lat. Teraz wiesz, zespoły w plus lidze są nasączone zawodnikami z zagranicy, prawda? I tutaj oni zajmują jakby te miejsca.
Ale ja wiesz, cały czas 3 obcokrajowców, cały czas jest miejsce, tylko kwestia jakości jest. No nie masz tych ludzi takich młodych, których dałyby szansę. Haweryluk przyszedł jako zmiennik Unitisa do Olsztyna, a jest szóstkowym teraz. Brawa dla niego. Ale takiego wysypu, jak ja dostałem, to nie będzie mnie przez wiele, wiele lat, uważam, bo naprawdę ja miałem trochę tego szczęścia. Ale to nie oznacza,
że... A to nie jest taka dobra wizja na przyszłość dla polskiej siatkówki, jak tak mówisz, że nie ma młodych.
Nie ma takiego wystrzału jak ten rocznik, te 2 roczniki. Nie będzie takiego wystrzału jak ten rocznik Śliwki i rocznik Fornala. W sensie takiego, że ty nagle w plus lidze dostajesz 15 chłopa do grania.
Do grania.
Nie takiego, że tam uzupełnia. Do grania. Takiego nie będzie, bo to jest nierealne. Liga jest coraz mocniejsza. Tych ludzi jest mniej w takich regularnie wychodzących. Podział jest troszkę, bo i zabiera trochę Mos, i zabiera trochę Gdańsk, i zabiera Jastrzębie do tej Spały. Kiedyś przed Spałą to stało 100 gości, którzy chciało grać, a teraz trener musi jeździć i zapraszać do Spały. To też jest troszkę, w sensie, żeby...
No, powstały też akademie, prawda? Tak, ale i to też żeby, jakby odebrało ten
top,
trochę...
Tylko słuchaj, to ten top się zawsze obroni. Czy ty, gdziekolwiek byś się nie wychował, ten top się obroni. Tylko tego topu jest mniej, bo też nie przyzwyczajamy się. Ja to od razu szczegałem. To są 2 roczniki, które się nie powtórzą. Więc do młodych akurat to był taki rocznik, ale też z tymi młodymi w pewnym momencie chyba też troszkę przesadziłem, bo zacząłem ich trochę traktować jak za dorosłych, bo trafiłem na tą kadrę juniorską i na pewne, oni pewnie mieli zachowania, których ja nie mogłem dopuścić. Nie wiem, wchodzi Halaba na... sorry Halabka, że cię wiem. Na przykład z 2-litrową kolą do hotelu. Ja mówię, słuchajcie, jesteście na obozie, musicie się nauczyć pewnych zachowań. A w ogóle za to dostał karę biegania linia, pamiętam, i się z Szymurą zderzył i rozciął sobie i wylopał w szpitalu, bo się zderzyli, biegali linia za karę i gdzieś któryś nie zauważył i się zderzyli głowami.
Spojrzał w boki.
I Halawa dostał w ogóle tutaj strzała i chyba pokrwawił trochę. Ale czy jeden zawodnik przychodzi na posiłek i mówi, że on ma zawsze mieć słoik majonezu? Bo on zawsze je w klubie swoim jest ze słoikiem majonezu każde mięso. Ja mówię, słuchajcie, ja chyba tam przesadziłem, bo to było... Bo ja nagle powiedziałem, słuchajcie, wy macie 19 lat, a oni by chcieli być traktowani jako dorośli. Ty chcesz ich traktować jak dorosłych.
Ale oni się nie zachowują jak dorośli.
Ale oni mają jeszcze 19 lat. To ja mam syna teraz, który ma 18 i sobie zdaję sprawę, że ja nie mogę... Ja mogę z nim porozmawiać jak dorosły, ale to jest wciąż dziecko. Tak. I ja chyba w tym momencie też trochę przesadziłem wtedy w takiego profesjonalizmu i takiego... Za dużo tego takiego nacisku zamiast tej frajdy. A z drugiej strony, jeżeli pracujesz z gumą, Samiką, z Nowakiem, ze starymi zawodnikami, z Winiedo wyższym, w tym Bydgoszczy, to też się z nimi dogadasz, bo z nimi inaczej gadasz. Mm-hmm. Stary, chcę od ciebie to, to i to, znasz siebie na tyle, tyle, pogadajmy. No i Guma mówi, nie więcej niż 2 godziny. Ale 2 godziny, im przychodził 2 godziny, maksa, mm-hmm. po 2 godzinach na bok. Do Winiedo mówię, Rafa, rano nie przychodź mi na trening. Jesteś mi niepotrzebny. Mhm. Masz 37 lat. Ale ja, bo on taki bardzo taki zadziorał. On chciałby, on nie
wygląda. Zaangażowany.
Ja mówię, weź tym człowieku. No to mówi, to dobra. I nagle się okazuje, że miał najlepszy sezon, ale się dogadaliśmy. Mhm. A później, jak trafisz, no sami koło też go. Ja w pierwszym, w drugim, trzecim meczu ściągnąłem go z Radomiem i mówię, jutro masz bilet do Paryża i przypomina mi to za każdym razem, jak się spotkamy. A ty mnie chciałeś wyrzucić do Paryża. Mm. Ja bym nie wkurzyłeś na meczu jakimś.
A słuchaj, a czy to faktycznie tak jest, że zespół, chyba szczególnie kiedy ma tam kilku właśnie takich młodziaków, jeszcze nie okrzesanych, przejmuje pewne cechy charakteru od trenera? Od takiego z charyzmą oczywiście, tak?
Nie wiem, być może, jeżeli to ma jakiś dobry wpływ i jeżeli to idzie ku dobremu, to super. No, jeżeli tak jest, jeżeli to pomaga. Bo jeżeli ty jesteś mrukiem i zespół przejmuje, jest smutny, no to nie pomaga. Jeżeli trener jest pewny siebie i czasami bezczelny, a zespół się z tego robi bezczelny, to pomaga, ale ja nie wiem, czy
to... No ty kiedyś powiedziałeś, że zespół nie może być nijaki, że musi mieć charakter. Obojętnie jaki, ale musi mieć charakter.
No wiesz co, bo jeżeli ty oceniasz jakieś zespoły i mówisz tak, nie no fajny zespół, ale tego zapominasz. Ja nie chciałbym, żebym ja przez całe życie wracamy do samego początku tego wywiadu. Żeby przechodzić przez te wszystkie szczeble i mówić, fajnie.
Niech cię nie zapamięta.
Ale fajnie. Ale nie dbasz o to, żeby, bo nie chodzi o to, żeby cię zapamiętać, bo ja wrzucisz, nie wiem, zdjęcie na Instagramie z gołym tyłkiem i będzie zapamiętany.
No, to wtedy tak. I będziesz miał dużo lajków.
Ale ja nie mam zamiaru, nie mam takiego celu, to nie jest cel sam sobie, ale chciałbym, żeby to spędzić to życie 200 na godzinę jako zawodnik, 200 na godzinę jako trener i 200 na godzinę jako, wiesz, teraz pracownik telewizji Polsat. Więc ja chciałem, żeby też tak zespoły funkcjonowały. No, jesteś? Dzisiaj Suwałki komentowałem. Mhm. Będą 9-10. Czy osiągnęli sukces? Ciężko powiedzieć.
Ciężko
9-10. Ale no i właśnie, zapamiętamy.
Bo wiesz co, bo trzeba też się zastanowić, co jest tak naprawdę sukcesem, tak? Czy zawsze to jest medal? Czasami może chodzi o to, że trzeba wycisnąć maksa z jakiegoś tam materiału czy z jakiejś grupy i wiadomo, że się nie wykrzesa medalu, tylko załóżmy miejsce 6, 8.
Zawsze tak to traktowałem. Wiesz co, ja na przykład skończyliśmy sezon w Bydgoszczy, mój drugi sezon, bo pierwszy był taki przeciętny, drugi uważam, że był bardzo dobry, a skończyliśmy chyba na drugi od końca, chyba playoff na trzeci od końca. Nie spadliśmy z ligi, mieliśmy nie spać, nie spadliśmy z ligi. Ale Winiedo podpisuje w Jastrzębiu, Lipiński podpisuje kontrakt, Filipiak podpisuje kontrakt, Szalacha podpisuje kontrakt, Morozow podpisuje kontrakt, 5 z 6 mają lepsze kluby. Mhm. Tam było dużo więcej problemów, bo myśmy tam w tym sezonie mieliśmy tyle od Legionowi, bo tam nas ratowało miasto, bo tam było, można było spakować ten klub wtedy, w tym momencie. Oczywiście tego kibic patrzy na to, nie, no drugi od końca dramat. A ja uważam, że to był bardzo dobry sezon, bo to było wyciśnięcie maksa z tych relacji, z tych zawodników i z tych całych sytuacji, które tam się wydarzyły. Bo myśmy, pamiętam, po pierwszą pensję 23 grudnia dostali. Pamiętam, że to było 2 dni, chyba, czy 1 dzień przed Wigilią.
Już trochę gry było za wami.
A jeszcze wtedy graliśmy dobrze. Później padliśmy, bo tam trochę w kontuzji było, później się okazało, że jakoś tam będzie ratowanie klubu. Ale nawet drugie czy trzecie od końca, nie spadnięcie z ligi, można było określić jako sukces. Więc nie jest to dla mnie wyznacznikiem, bo 10 lat temu Chemik Police miał 3 razy większy budżet niż drugie miejsce, niż drugi zespół w lidze, czy tam 2 razy większy budżet. Mhm. I zdobywa Mistrzostwo Polski. I to jest sukces? No jest sukces, bo mistrza Polski.
No tak.
Ale nie masz prawa go nie zdobyć, bo wykupujesz całą kadrę Polski i wykupujesz największe gwiazdy. Więc tu...
No ale zdarza się, że zespół z dużym budżetem i
tak,
jednak tylko, tego złota nie zdobędzie. Tak? I wtedy jest afera.
Tylko się pytałeś, co jest sukcesem. Mhm. Sukcesem jest w danym momencie, z danych ludzi, w danych warunkach, bo to też istotne, wycisnąć jak najwięcej się da. To jest.
Z gwiazdami trudniej pracować, czy łatwiej?
Nie ma znaczenia. Oczywiście na przykład miałem Kowaczewicza, tego starszego. Mhm. On jeszcze już miał koniec grania w Bydgoszczy. ale to też nie był łatwy człowiek, bo ten, ten młody też nie jest łatwy. Ale to nie był łatwy facet do prowadzenia, ale bo taki jak się zamknął w sobie, to był koniec. Mhm. On jako tam MVP mistrzostw Europy, no gościu, który grał w dużych klubach i grał w szóstce kadry Serbii, no to, to wiesz, no to, to jest kawał gracza.
No jasne.
I z nim nie było łatwo, ale, ale trafiasz na gumę i ja uważam, że to była bardzo łatwa praca z gumą. No, ja nie wiem, czy miałem łatwiejszą pracę z odgrywaczem. Co prawda guma nam wyleciał w drugim sezonie na 3 miesiące kontuzji. Mm. Takiej niefartownej, bardzo niefartownej. Szkoda tego sezonu, bo tam mogliśmy wycisnąć więcej, ale to akurat, ale to popatrz. Mm. Padł nam guma i przez 3 miesiące Finlay 19-latek, 20-latek musiał grać w szóstce. On jest teraz w tym miejscu dzięki temu, że ta kontuzja gumy się przytrafiła i mógł wtedy grać jako podstawowy zawodnik.
Tak w sporcie chyba często jest, tak? Że jakaś niedyspozycja kogoś daje ci furtkę i szansę, żeby
coś zawsze
żeby zafunkcjonować.
Dlatego tak trzeba patrzeć na to sportowe życie. Możesz pewne rzeczy przegrać, możesz pewne rzeczy stracić, możesz po głowie dostać, ale coś z tego może jeszcze wyciągnąć jakieś plusy.
Jasne. Słuchaj, twój ulubiony aktor, ja znalazłem, że to jest Edward Norton. To prawda, czy fałsz?
Nie, wiesz co,
czy fałsz?
Wiesz co, ja uwielbiam Brada Pitta i, i George'a Clooney'a. To są dwóch gości, których... Ale wiesz za co? Za ten cynizm, szyderstwo i taki luz, który mają, bo ja lubię ich. Z żoną się brechtałem kiedyś, że mogę pójść na dwie randki. Mogę pójść z aktorem, z Bradem Pittem. Jako stuprocentowy heteryk mogę iść na randkę z Bradem Pittem. I żona powiedziała, że pozwoli mi z Moniką Bellucci, bo ona wie, że i tak Monika Bellucci by ze mną nie poszła na randkę, więc żona dla bezpieczeństwa
daje zgodę.
Daje zgodę, bo wie o tym, że Monika Bellucci ze mną nie chciała pójść. Ale generalnie lubię Clooney'a, ale Norton, Norton w podziemnym kręgu rewelacja.
No wiesz co, bo jak tak szykowałem się do rozmowy z tobą, to właśnie troszeczkę tam przeglądałem internet i znalazłem taką informację i tak od razu sobie mówię, tak, Norton, skąd ja go będę kojarzyć, ponieważ ja jestem fanem takiego filmu pod tytułem Królestwo Niebieskie, nie wiem czy oglądałeś kiedyś, tak. Historia Jerozolimy i walk religijnych i on tam gra w tym filmie, ale wiesz, on gra tego króla Baldwina IV, króla trendowatego, czyli gra w masce tak naprawdę. I ja tak sobie no, kiedyś tam przypominałem, wiadomo, Orlando Bloom, rola główna i tak dalej, ale też pamiętałem, że on tam się gdzieś tam pojawił i nawet zwrócił moją uwagę tą rolą. Mimo, że grał w masce, ale był jakiś taki bardzo przejmujący w tym filmie. Ale ja cię chciałem zapytać o golfa, bo wiem, że bardzo często właśnie próbujesz i to chyba od lat już.
Jak od masz trzech.
Ale w jakimś wywiadzie przed laty też gdzieś znalazłem informację, że gdzieś tam miałeś okazję, poszedłeś sobie popykać. Generalnie wiem, że ostatnio bardzo aktywnie. Skąd
moja miłość,
ten sport, ta dyscyplina, co ci ten golf daje? Jakiś spokój wewnętrzny, czy czas na przemyślenia różnych tematów?
Zacząłem w ogóle od tego, że w Będzinie byłem sam bez rodziny. I tam mieliśmy mnóstwo tych problemów w Będzinie, bo to książkę można napisać. I jeszcze, właśnie Będzina. Dostaję dużo po głowie za spadek z ligi, ale ja tego spadku z ligi nie dam sobie ani na siebie, ani na zawodników zrzucić, bo tam naprawdę, jeżeli chodzi o Legionowie, to dopiero była Legionowia wtedy. Odnośnie tego Będzina, tego drugiego roku. No i mam na przykład ranny trening, albo popołudniowy, mam dwa treningi, albo jeden trening po południu, jestem sam. Przegrywasz mecz, nie masz pensji, nie, już problemy, już jest straszny syf się robi. Musiałem coś znaleźć. A w Siemianowicach, tam Sosnowca, bo ja mieszkałem w Sosnowcu, do Siemianowic tam było niecałe pół godziny drogi. No i nagle, wiesz, pierwsza lekcja, wziąłem sobie 10 lekcji, później znowu sobie 10 lekcji, później zacząłem sobie pstrykać, później już tak było, że na przykład na 2 godziny jechałem, wyłączałem się, żadnych słuchawek, żadnego telefonu, po prostu sobie wybijałem, jeszcze nie wchodziłem normalnie na pole, tylko sobie na driving range pograłem. No i tak krok po kroczku zaczęło mi się to podobać. Zimą wchodziłem sobie na symulator, żeby też mi uczyć się tego swingu.
No właśnie chciałem cię zapytać, czy już czujesz ten swing?
Dzisiaj byłem rano na polu. Już. Ja mam tak, że jak mam tylko patrzę, jaka jest pogoda, o której mam pracę, i jak to jest możliwe, tylko żeby to już moja żona nie widziała, bo generalnie, że ona już wie zresztą.
Ja myślę, że ona wszystko wie, tylko tobie się czasami wydaje, że czegoś nie wie.
Dzisiaj rano wstałem szybciutko, bo po południu komentowałem mecz, więc od razu pojechałem sobie na Sobieni już byłem w stanie zagrać z prawej do lewej, czyli tak zwane draw. Już generalnie, nieregularnie, ale wiem mniej więcej na czym to już wszystko zaczyna polegać. Jest to sposób na bardzo spore wyciszenie, bo grasz sam ze sobą czasami. Ja dzisiaj grałem sam, na dwie piłeczki. Był dobry Kubuś i zły Kubuś.
Jasne.
I dobry Kubuś wygrał. No nie wiem, zawsze zapisywałem dobry wynik temu Kubusiowi dobremu. Poza tym to jest coś takiego, że jest na 4 godziny. Cztery godziny jesteś sam ze sobą, albo jesteś w parze na przykład, czy w trójce z ludźmi, którzy pierwszy raz widzisz na oczy. Nie gadasz o pogodzie, czy o grasz o golfie, o tym, że uderzyłeś do wody, o tym, że o wszystkim, o żadnych swojej pracy. Ja praktycznie tam nie wiem, kto tam, kim jest w ogóle w tych Sobieniach, a znam już tam parę osób. Poza tym zacząłem oglądać to regularnie, teraz Masters się zaczyna, najważniejszy turniej w ogóle całego roku. Zacząłem to oglądać i zacząłem to wnikać, zacząłem się zastanawiać, dlaczego wszyscy koszykarze, hokeiści. Teraz byłem w Ostrawie w czwartek, zagrałem w Ostrawie na polu.
No Mariusz Czerkawski przecież gra, nie?
Wszyscy grają. Tak. Futboliści. To jest sport, którego wciąga sportowców bardzo, bo to jest tak, cały czas rywalizacja, cały czas walka ze sobą, cały czas walka z rywalem, ale to nie jest już tak na zasadzie takiej, że się zażynasz, wiesz, boli, wiesz, siłownia rano, tylko wciąż jesteś w sporcie, wciąż jesteś w ruchu i wciąż masz rywalizację. I nigdy nie jesteś na tyle dobry, żeby Tiger Woods nigdy nie był dobry. Na tyle, żeby on jeszcze mu nie mógł grać lepiej. A to cały czas w tobie się wydaje, że o, już teraz to jest ten moment. Już to złapałem, idziesz na drugi dołek, sru do lasu.
I słuchaj, mówisz... a też miałeś tak, bo ja kiedyś tam przed laty też próbowałem odbić parę razy w Międzyzdrojach na polu golfowym. Miałeś też tak, że te pierwsze uderzenia, pierwsze strzały były najlepszymi, a później było już tylko gorzej, bo człowiek zaczyna kombinować już...
To jest w ogóle jedna z głównych reguł golfa. Po pierwszym błędzie zaczynasz myśleć, a im więcej myślisz, tym to jest trudniej. Dlatego to jest tak bardzo skomplikowany sport, ponieważ ty jesteś sam ze sobą, tobie nikt nie przeszkadza. To jest takie, rywalizujesz z kimś, ale jak ktoś ze tobą zagra, to nie ma wpływu na ciebie w tenisie, jakimkolwiek innym sporcie. To jak w skoczkach narciarskich też. To, że on skoczył dobrze, to nie oznacza, że ty też nie możesz dobrze skoczyć. On ci nie przeszkodzi, on ci nie podłoży nogi. Więc to tyle, to jest piękny sport. Ja widzę naprawdę teraz są takie turnieje, że mnóstwo gwiazd gra, aktorzy. Dlaczego oni to grają? Ponieważ to jest piękny sport. Ja się z nim zakochałem i praktycznie teraz w czwartek jadę do Perugii. W Perugii będzie meczyk i od czwartku jest Masters. Wieczorami muszę to oglądać, bo zresztą lubię personów. Aż ciekawe, czy dwóch personów będzie to komentowało. Młody zazwyczaj pracuje, ale we dwóch jak siadają, to jak ja bym tak chciał opowiadać, jeszcze Waniu im brakuje do tego, bo oni by opowiedzieliby historię tych drzewek, tych ptaszków i dodatkowo jeszcze emocje sportowe.
Słuchaj, dla kogo albo z jakiego powodu byś zrezygnował z siatkówki?
Nie, no, wydaje mi się, że to nie jest jakieś skomplikowane pytanie. No, jeżeli coś by się działo z rodziną moją i trzeba byłoby coś zrobić, ważyłyby się losy, nie wiem, szczęścia, zdrowia mojej rodziny, no to w ogóle bez zastanowienia, nie ma tematu. No. Ale to chyba nie jest jakieś skomplikowana rzecz. Wydaje mi się, że to jest chyba normalne. No. Masz pewne rzeczy. Ja to lubię, z tego mam ogromną frajdę i z tego mam pieniądze. Z tego dobrze żyjemy z moją rodziną w miarę, no może nie tak jakoś, to, ale dajemy sobie radę. Więc mam wszystko, co bym chciał. Dlatego ja też się nie wstydzę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja się nie wstydzę powiedzieć, że ja jestem zadowolony.
To tak po amerykańsku troszeczkę. Nie, ale bardzo dobrze.
Nie mam żadnych kompleksów, nie muszę się wstydzić. Z ludzi, poznaję mnóstwo ludzi, siedzę na sali. No, kurde, czego chcieć więcej?
Teraz troszeczkę, wiesz co, pytań takich, które chcieli zadać ci widzowie. Dotyczące na przykład kariery twojej trenerskiej. Jakich umiejętności Kuba ci zabrakło, by być trenerem klubu z top 4 plus ligi?
To nie jest kwestia umiejętności moim zdaniem, to jest kwestia wyborów i kwestia odbioru mnie i dlatego też chyba doszedłem do ściany, bo jak kiedyś zadzwoniła Zaksa, jak zadzwoniła Strzębie, jakiś tam temat jeszcze rzeszowski, ale to najmniejszy, bo to chyba raczej była taka próba sprawdzenia mnie, co ja zrobię. To trochę szczęścia i trochę tego, że chyba szczęście to jest to, bo jeżeli, popatrz, pierwszym trenerem polskim, który dostaje duży klub jest Winiar. Nie, no Mieszko dostał Skrę,
tak.
Ale tam się poślizgnął troszkę na tej Skrze. Dostaje Winiar Zawiercie. Ja w pewnym momencie wpadłem już po tej Warszawie, może ten wybór za długo może w Warszawie, może ten wybór Bydgoszczy nie do końca był najlepszy, bo trafiłem do klubu, który stwierdził, dobra, mamy takie same problemy, to pewnie coś się da z tego zrobić, a później do Będzina trafiłem, nie wiedziałem o tym, jaka sytuacja z Będzinie, że Będzin mówi, dobra, to nie mamy kasy, może Bednaru coś wymyśli.
Ale ty ponoć najpierw do Będzina tak za bardzo się nie garnąłeś, tylko z panem prezesem chyba odbyłeś jakąś długą rozmowę.
Czy ja się zapytałem proste. No.
Czym on cię przekonał?
Ja zapytałem prosto, czy masz pieniądze i czy ja nie będę się martwił tymi rzeczami, którymi się martwiłem ostatnie sezony i co możemy zrobić jakie ja będę miał możliwości. I co będzie ode mnie zależało i o czym ja będę decydował. Generalnie to, co ja bym chciał robić, żeby było robione, ale czy ja będę się martwił, czy zawodnicy dostaną pieniądze, bo ja już miałem tego dosyć.
No tak.
No i na wszystko dostałem tak, ale nie do końca było tak.
I to jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, słuchaj, następne pytanie. Tutaj troszeczkę nawiązanie do tych trenerów, o których wspomniałeś, polskich trenerów. Dlaczego tak mało polskich trenerów w Plus Lidze i za granicą tym bardziej?
Za granicą dlatego, że... Nie wszyscy chcą pracować za granicą, ponieważ po co? Mhm. Jeżeli trafisz do Plus Ligi, to trafiasz do ligi, do której wszyscy by chcieli trafić. Mhm. Druga sprawa jest taka, że Włosi i Francuzi bardzo chronią swoją ligę, w sensie narodowościowo. Mhm. Jakbyśmy my chronili tak, my jak Francuzi czy Włosi, to by bardzo mało obcokrajowców to przyjeżdżało, bo musiałby zdać na przykład egzamin po polsku. Mhm. To byłby Stefan Antiga.
Tak. No i ciężko znaleźć.
Nie masz możliwości we Włoszech prowadzenia treningu w innym języku niż włoski. Mhm. Przyjechał Rado Stojczew, to był jego pierwszy sezon i on jeszcze dostał warunkowo, bo żeby dostać się do Włoch wtedy, nie wiem, jakie teraz są przepisy, ale wtedy...
On był twoim trenerem w Vitasie.
W Vitasie. Mhm. Żeby tam trafić do Włoch, musiałeś być mistrzem Europy, świata czy coś takiego osiągnąć. Dopiero dostawałeś taką możliwość, plus jeszcze oczywiście prowadzenia treningu po włosku.
Ale tam w ogóle był taki obóz bułgarski, bym powiedział. Tak, Rado Stojczew był kaziński,
Nikołow był jeszcze, Smilem Jakow był jeszcze taki czwarty, przyjmując, że się pamiętam nazwisko. Generalnie było sporo
Bułgarów.
Była
tam taka grupka. I dwóch Polaków.
Dwóch Polaków, ale to generalnie dobrze to funkcjonowało. Mhm. Ale jeżeli by przenieść to na warunki polskie, to przede wszystkim musiałby trener prowadzić treningi po polsku. Pokaż mi obcokrajowca, który może Samuel Wu mógłby, ale on jest taki bystry chłopak, on się by chciał
uczyć. Jest ambitny, tak.
On jest ambitny. Mhm. Może, na pewno Stefan, bo dobrze mówi po polsku, ale Stefan to już wiadomo, mówi bardzo długo. I ja nie wiem, kto dalej. No, Andrea nie mówił po polsku, bo nie bardzo, on rozumiał dużo, ale nie bardzo chciał się uczyć. Vital by nie mógł pracować w Polsce. Mówimy o topowych trenerach. Mm-hmm. Kretu też nie. No i teraz jest wybór taki. No, albo byśmy ich musieli zmusić, albo by nie pracowali tutaj. No, dlatego takie są też warunki. Nie widzę żadnej różnicy, jeżeli ty mi pokażesz trenera w lidze włoskiej. Może Lorenzetti, którego bardzo szanuję, bo to jest jeden świetny trener. Mm-hmm. Żebyśmy musieli się wstydzić jako czy Plina, Winiar, czy Paweł Rusek. Jestem przekonany, że przyjdzie włoski trener na trening polskiego trenera i zobaczy najwyższej klasy pracę. Mhm. Bo to, co ja robiłem treningi w klubach, w sensie takiej organizacji, to takie same widziałem w topowych klubach. Mhm. To się absolutnie nie różni. Różni się tym, że przychodzi trener do prezesa i mówi, chcę tego, tego, tego i tego. I on może nie dostaje tego, ale dostaje powiedzmy listę, a ja dostawałem listę z finansami, żebym się zmieścił. Mhm. W tych finansach, więc tutaj to była ta różnica. I później zaszufladkowany człowiek został do takich do klubów pod tytułem jakoś się będzie. No i poślizg, bo Radom uważam, że poślizg, bo ja tam powinienem wyciągnąć więcej zawodników przede wszystkim. Mhm. I duże mam do siebie pretensje odnośnie tego miejsca. Też nie odgrodziłem zawodników od ogólnej atmosfery wokół tego klubu, bo jest bardzo negatywna. Tam się na negatywie...
Czyli to był twój błąd.
To był mój błąd. I to ja biorę na siebie, i to zawsze będę powtarzał, bo chciałbym kiedyś tak, żeby jakiś prezes to zrobił też, wziął na siebie pewne rzeczy, bo my trenerzy robimy to częściej.
No tak. Wiesz co, te pytania wiążą się troszeczkę z twoją siatkarską drogą i z taką ewentualnością cofnięcia się do pracy trenerskiej, bo kibice na przykład pytali, czy gdybyś dostał propozycję z Warszawy na przykład, z Politechniki, albo gdybyś, z projektu teraz Warszawa, albo gdybyś dostał propozycję, żeby popracować w Bielsku Białej, czy podjąłbyś się takiego zadania? Czy ta twoja droga trenerska już jest sprawą zamkniętą i teraz idziesz w media na 100% i już cię nic innego nie interesuje?
Ciężko powiedzieć, co się wydarzy za 10 lat, 5-10 lat. Ale ja nie widzę możliwości z powrotu na ławkę. Nie widzę takiej sytuacji, żebym ja teraz wrócił na ławkę i znowu walczył to, co walczył, bo ja nie widzę możliwości, żebym... W ogóle nie widzę możliwości powrotu na ławkę. Ale to też pewne decyzje trzeba było podjąć i podjąłem to też po rozmowie z moim szefostwem, że to nie jest zabawa pod tytułem tu się pobawimy trochę w Polsacie, a telefon będzie włączony, jakby coś się działo, bo ja nie chciałbym tak robić, bo jeżeli coś robimy, to robimy coś na maksa. Jeżeli jesteśmy poważni, to wchodzimy w to na 100%. I wszedłem w media na 100% i na dzisiaj nie widzę możliwości powrotu na ławkę trenerską, absolutnie.
Wiesz co, tu jeszcze znalazłem takie pytanie dotyczące Będzina. Co tak naprawdę wydarzyło się w MKS-ie Będzin?
Ja kiedyś obiecałem, że powiem. Ja kiedyś obiecałem, że powiem pewne rzeczy, bo chciałem to po prostu wyżygać to. Bo to,
wiesz, no to masz teraz okazję, proszę bardzo.
Ale tego nie zrobię.
Nie zrobisz.
Nie zrobię tego z tego względu, że usiadłem z nowym prezesem, Kowalem, który tam czyści pewne mnóstwo rzeczy. A wtedy, kiedy ja już wiadomo było, że ja odchodzę do Radomia, już, bo te ostatnie 2 miesiące, bardzo starałem się wspierać, pomagać, bo to był nowy człowiek w siatkówce. Tak. Pokazywać, poznawać z agentami, z prezesami, pewne rzeczy takie, wciągać go w siatkarskie środowisko. I uważam, że po paru rozmowach, że dużo bym mu nie pomógł taką rozmową, a pomógłbym sobie i mi było wygodnie, bo mi się wytłumaczył. Bo tam dochodziło do bardzo takich patologicznych sytuacji w ogóle w całym tym życiu siatkarskim, mówię tak. Więc stwierdziłem, że bez sensu. Bardzo dobrze sobie radzi Będzin teraz. Prezes poczyścił mnóstwo rzeczy. Klub jest bardzo teraz szanowany. Klub jest dobrze poukładany i klub jest głównym kandydatem do wejścia do Plus Ligi. Też dostaje po dupie za tamten sezon drugi, bo w pierwszym sezonie mieliśmy... W pierwszym sezonie brakowało, bo to covidowy ten sezon, brakowało 2 meczów do końca rundy zasadniczej. Matematycznie mieliśmy szansę na 8, a tam jeszcze graliśmy w Jastrzębiu, gdzie nie miał rozgrywacza, bo tam się okazało, że 2 kontuzjowanych było. Więc tam można byłoby do 8 wejść, więc generalnie byliśmy zachwyceni tym sezonem w Będzinie. Drugi sezon posypał się tak, że nie życzę żadnemu trenerowi tego, żeby przeszedł to, co ja przeżyłem wtedy. I w to, co się wydarzyło w ogóle w tej sytuacji, ale cieszę się, że wszystko jest poczyszczone i Będzin, wydaje mi się, że wejdzie do Plus Ligi i może w tej Plus Lidze zostać. Bo
nie wiem, czy Radek Panas się z tobą zgodzi, bo tam Norwid Częstochowa też przybiera nóżkami.
No nie walczą, ale popatrz, teraz zbudowana hala jest nowa, w centrum miasta, mnóstwo kibiców, finanse są...
Częstochowa też ma halę.
Pustą,
no właśnie, niestety, i to jest tragedia.
Taka
pusta hala. Trochę czasami jak się wspomina historię, wiesz, i tych takich ośrodków bardzo mocnych siatkarskich, tak, które teraz albo w ogóle nie istnieją, albo kiepsko tam po prostu się dzieje, to tak człowiek się zastanawia, jak mogło dojść do takich sytuacji. No ale to są osobne jakby historie. Słuchaj, powiedz, kto jest twoim stylistą, bo są takie pytania, widzowie twierdzą, że zawsze nienagannie wyglądasz, masz super stylizację, więc musisz się jakoś z tego wytłumaczyć.
To dziękuję bardzo, bo nie ukrywam, że lubię się dobrze ubrać.
Zjeść, dobrze się ubrać.
I w golfa zagrać.
I w golfa.
Bajka. Nie ukrywam, że lubię się dobrze ubrać i nie ukrywam, że nie lubię się powtarzać. I to jest spory problem, bo jak skończyłem granie, to miałem 3 garnitury klubowe. No bo generalnie to wiesz, miałeś jeden weselny, dres. Więc trochę teraz trzeba było coś pokombinować, ale zazwyczaj jest tak, chyba raz wyszedłem z domu i moja żona obejrzała 7 strefę i powiedziała, następnym razem ja tylko mam zobaczyć przed wyjściem, bo mi się to się nie spodobało, bo coś tam dobrałem, jakieś brązy w ogóle coś tam dobrałem, ona powiedziała nie. I ja jak dobieram sobie, jak wyjeżdżam z Warszawy, z Radomia, to tylko mam, pokazuję i ona... Nie, to nie jest stylistka, tylko...
Czyli masz doradczynię.
Musi być kiwnięcie głową.
Ale liczysz się ze zdaniem.
Tak, liczę się ze zdaniem. Może nie do końca, bo...
Czasami masz trochę inną
koncepcję, ale cieszę się taką zabawą w to
ubranie. No widzisz, ale to zostało zauważone. Ulubione miejsce w Bielsku Białej. Czy takie jest?
Ja generalnie z Bielska wyjechałem 19 lat tam jeszcze ten biznes na podcieniach, takie knajpy, co miałem, Music Bar się nazywało, to w ogóle to pobankrutowało mi to. ten plac ZWM nad... Teraz okazało się, ostatnio taki mój kolega z Twittera, mój znajomy, mówił mi, że bar Pierożę, który 40 lat był taki bar mleczny, został zamknięty, bo nie wytrzymał. A w ogóle tam były kluski na parze, w ogóle na tym ZWM-ie. Ale wiesz co, bardzo dobrze wspominam, jak kończyliśmy dyskoteki w Queenie, była taka dyskoteka Queen. Fajna też nazwa. Znasz, bo byłeś w Queenie.
Tak, byłem.
Pamiętam, to 20 parę lat temu.
To było dawno i nieprawda.
Tak, 20 parę lat temu byłeś, pamiętam, że byłeś w Queenie. I po, ja tam wtedy jeszcze alkoholu prawie nie piłem, byłem kierowcą. To wieczór, jak się kończyło, to na wschód słońca, na Przegibek, bo tam jest, jak przejeżdżasz do Międzybrodzia na drugą stronę, to tam się zabierało znajomych i się na Przegibek jechało tam na wschód słońca. Tam bardzo dobrze Bielsko wspominam, piękne miejsce. Albo jeszcze jest takim też, jako mało lat, bo to wiadomo, że gdzieś tak po 18 lat, szlakiem Beskidzkich Barów się nazywało. Jechało się przez Ustroń, Wisłę, Salmopol, Szczyrk.
Ale rozumiem, że kierowcy nie uczestniczyli, że
nie,
tak powiem,
bo to nie było takie, zabawie, tam nie było takich rzeczy, żeby
rozwozili.
Bardziej tanecznie niż
rozumiem. A tak a propos tego alkoholu, ktoś zapytał, Malibu z mlekiem czy gin z tonikiem?
Gin z tonikiem to Wojtek Drzyzga, to jest jego ulubiony. Ja, jeżeli już mam usiąść, to białe, zimne.
O, białe, zimne.
Białe, zimne, czyste.
No, nie zawsze to jest dobre na gardło, musisz o tym pamiętać. Życie. Komentujesz, to wiesz.
Tam nie, coś ja, nie jest, może ja jestem raczej tradycjonalistą.
Rozumiem. Jeszcze było jedno takie fajne pytanko. Czy nadal używa pan syropu to sipet na przeziębienie?
No, to miałem takie zawieszenie, miałem na 3 tygodnie. Dopingowe miałem małolatem. To pamiętam, to w ogóle się połączyło z taką akcją z Pawłem Zagumem, pamiętam, który przyszedł do mnie w akademikach, mieszkałem Radomskim. Guma mówi, przychodzi, ty, co ty dostałeś od lekarza? Ja mówię, nie, coś tam, jakieś tabletki, bo tam miałem gorączkę. A to było, nie wiem, łyk i następnego dnia kontrola. Nie wyszedłem na ten meczu w ogóle. Ja nie brałem w tym meczu.
Ale powiem ci, że ja ten syrop też używałem i swego czasu potrafiłem pić duszkiem po prostu, bo mi to akurat pomagało, a poza tym dobrze się człowiek czuł.
No, ale to było, wiesz, to były czasy takie, że w ogóle nikt nie miał pojęcia w ogóle, co to się...
Efedrynka tam
była. Efedryna w ogóle. Następnego mecz, nie wchodzę na boisko, idę do kontroli, dokazuje się, że pozytywny, ale chyba po 3 tygodniach odwiesili mnie, bo w ogóle poziom tego, co tam w tej efedryny, to był mniejszy niż kawa, który by mi coś dała. Poza tym w ogóle nie wszedłem na boisko, w ogóle no po co, po cholerę mi to było.
Jasne.
Ale to pamiętam, że Guma to dzień wcześniej zwrócił uwagę, przyszedł do mnie do akademika, mówi, co ty tu dostałeś? A myśmy nie mieli lekarza klubowego. Ale od tego momentu pamiętam, jak to bardzo dobrze mi to weszło w ogóle w głowę, że jak byłem trenerem, bardzo mocno pilnowaliśmy tego, co zawodnicy mogą, a czego nie mogą. Teraz to jest
mało, w ogóle już chyba...
Mało rzeczy, ale na przykład te było Tapcin, czy jakiś Coldrex, jakieś to Coldrex, wszystko miało pseudoefedryny. Generalnie to było się bardzo mocno pilnować i bardzo mocno tego pilnowałem, żeby wszystko, co weźmiesz, aspirynę możesz wziąć sam, musi być sprawdzone.
Bo teraz trzeba zgłosić, prawda? Wpisać, jeżeli ktoś pobiera jakieś leki, to trzeba...
Ale generalnie, żeby nikt nie poszedł do apteki i czegoś nie kupił, żeby to później nie było jakichś z tym problemów, bo to bez sensu sobie robić krzywdę, bo wiesz, teraz jest tak, że doping to jest to, że my myślimy, że to jest wielkie mięśnie, czasami nawet nie wiesz o tym, że coś tam się wzięło. Na przykład Tapcin był chyba taki niebieski z pseudoefedryną.
Tak, ja kojarzę.
W ogóle to nie widziałeś o tym, że coś dodawało. Ale to była taka duża nauka dla mnie, później to bardzo mocno tego pilnowałem.
No dobra, jeszcze taka seria szybkich strzałów, jak to tutaj nasi widzowie zaznaczyli. Komentowanie plus ligi czy Ligi Mistrzów?
Zależy jakiego meczu. No wiesz, no Ligę Mistrzów, tam masz Perugię z Aksą, no to masz kawał meczu, ale plus ligę też lubię bardzo.
Jasne. Zdobyć Puchar Polski czy Super Puchar Polski?
Super Puchar jest bardzo mało istotny moim zdaniem, Puchar Polski.
Zdobyć złoto olimpiskie czy złoto mistrzostw
świata? No, igrzysk.
No to są takie pytania, na które większość możemy od razu odpowiadać. Marcin Janusz czy Fabian Drzyzga?
Zależy do kogo. Ja wiem, że to jest krótkie miało być odpowiedzi, ale nie, Fabian, możesz, będzie, możesz Fabian będzie do i jednych zawodników i do jakiejś grupy, a Janusz będzie do innej. I teraz kwestia do tej grupy, która teraz, wybrałbym Janusza, która jest w kadrze, ale do innej grupy, na przykład spryciarzy, tak Mika czy Winiar, to bym wybrał Fabiana. Więc to są kwestie naprawdę z kim byś miał grać.
A to jeszcze nawiążę do rozegrania, bo też widziałem takie pytanie, z kim ci się najtrudniej grało, w sensie rozgrywania piłek, w twojej karierze zawodniczej?
Z Piotkiem Gabrychem.
Bo jakoś nie jestem zaskoczony.
Ale nie, wiesz dlaczego? To bardzo dobry zawodnik, bo wiesz co.
O tak, pamiętam jak pomógł Jastrzębiu zdobyć mistrzostwo Polski.
O nim też legendy krążyły, ale z Piotrkiem było też tak, że nie wiadomo było, jaki ma humor. Jak coś mu się wydarzyło, że na przykład będzie tylko atakował, tylko kiwał, albo będzie tylko atakował po skosie, albo na przykład dzisiaj nie. Mhm. No to wtedy miał problem. Ale to wiele legend krąży o Piotrku, ale jest jedna ważna rzecz. Ten facet potrafił grać siatkówkę. Mhm.
To się zgadza. Bartek Kurek czy Łukasz Kaczmarek?
Zależy do czego. Widzisz, to jest to, to jest coś takiego, siatkówka to nie jest bieg na 100 metrów. Bo jakbyś ustawił Kurka z Kaczmarkiem, to byś wiedział, kto jest szybszy na 100 metrów.
No tak.
Tutaj Kurek w swoim potencjale zdecydowanie, ale popatrzymy na Kaczmarka, co on zrobił z Perugią w pierwszym meczu. No po prostu zabawił się tą swoją techniką. Więc tu jest technika spryt, tu jest moc.
Tak. Z Łukaszem zresztą kiedyś w siatkarskich ligach rozmawialiśmy i tak podkreślałem tą kontrolę nad piłką jego i on nawiązywał do siatkówki plażowej, bo przecież grał bardzo, bardzo długo i mówi, że to stąd się jakby bierze, tak? Że na tej plaży gdzieś tam pozyskał takie umiejętności i to teraz wykorzystuje. Czy tak samo odpowiesz na pytanie Olek Śliwka czy Tomek Forna? Zależy do czego?
Olek Śliwka. Mhm. Ale ja to wielokrotnie mówiłem już w komentarzu i w naszych programach. Fornal wtedy, kiedy zagra tyle dobrych meczów, dużych meczów, co Śliwka. Mhm. Czyli wtedy, kiedy będzie istotny w najważniejszych momentach. Teraz w Halabanku był MVP i tego oczekuję w rewanżu, tego będziemy oczekiwać od niego. Bo ja oczekiwać od niego w meczu medale, czy jak wejdą do finału Ligi Mistrzów. Bo ja już przestałem podniecać się tym, że to jest dobry zawodnik, bo ja wiem, że to jest dobry zawodnik. Nie interesuje już teraz, czy on gra duże mecze i to jest dla mnie istotne. A Śliwka pokazał na przykład w Pucharze Polski, że on potrafi grać duże mecze, chociaż grał w Perugiu dramatycznie. Najgorszy mecz, jaki widziałem, ale pomógł. Ale jeżeli wyrównają ten poziom grania w dużych meczach, musi Fornal dopiero dojść do Śliwki w dużych meczach.
Paweł Zatorski czy Kuba Popiwczak?
Żaden. Na dzisiaj.
Żaden.
Na dzisiaj.
To kogo wybierasz?
Nie wiem.
No słuchaj, trzeba wybrać do tej kadry do reprezentacji.
Rok temu Popiwczak był dwa razy lepszy i to w przyjęciu w obronie. Zatorski też nie do końca mi się podoba, ale Zatorski mi się nie podobał przez Ligę Narodów, a w końcu widzę w Mistrzostwach Świata zagrał dobrze. Nie wiem. Uważam, że to nie są najlepsze sezony obydwu libero. Że mieli lepsze.
Czyli co? Telefon do Damiana Wojtaszka?
Wiesz co, jak... O, tutaj był u Ciebie, tak?
Był.
To jest taka legenda jak ja. Tak. Nie wiem, wiesz co, ale o nie, on przecież powiesił buty na kolku.
Ale to, wiesz, ale to są tak, też takie jaja. Wieszanie
ale
butów.
Ale wiesz co, mi się tak się, to było takie zabawne, że zawodnicy, którzy nie są powołani do kadry, mówią, że rezygnują z kadry, ale dobra, to Wojtaszek wie, że Cię lubię.
Ale wiesz co, z Piotrkiem Nowakowskim na przykład rozmawiałem i zadałem mu takie pytanie, czy gdyby nagle Nikola do niego zadzwonił, wiadomo, że to była też inna sytuacja, tak, z jego zdrowiem i tak dalej, ale gdyby Nikola do ciebie zadzwonił, bo jest taka potrzeba na sezon olimpijski na przykład, to co wtedy? Czy miałeś decyzję? I powiem ci, że nie wykluczył tego. Tak?
Ale
się zastanowi, mówi, kto wie. Teraz właśnie bardzo dobry sezon, prawda?
Świetny sezon i myślę, wydaje, że mógłby tej kadrze pomóc, ale wracając do libero, nie uważam, że nie są to dobre sezony, czy bardzo dobre, inaczej. Oczekujemy od zawodników jak Zatorski, Popiwczak grania bardzo dobrze.
No dobrze, ale no to wybierz kogoś, bo przecież
nie da się... No ale mamy dopiero kwiecień.
Ale nie da się grać ale to w reprezentacji bez libero.
Ale jest dopiero. Dobra, Zatorskiego, bo Popiwczak... Popiwczaka z zeszłego roku bym wziął, a który nie dostał w ogóle szansy grania w kadrze, bo praktycznie tam przez kadrę się przesmyrał tylko.
Tak.
A w sezonie był rewelacyjny, a ten sezon ma dużo słabszy. Mhm.
Kuba Kochanowski czy Mateusz Bieniek?
Nie, no Bieniek oczywiście. Kochanowski też oczywiście. Obydwu biorę.
Też oczywiście.
Też obydwu biorę, bo obydwa są fantastyczni. I, ależ my mamy środkowy w kadrze. Jak
no właśnie, kogo trzeciego byś tam dołożył? Na igrzyska, no bo...
Daj Piotka Nowakowskiego. Tak, weź go namów.
Wiesz co, ja myślę, że go nie muszę namawiać. On jakby tylko, ja tak coś czuję, że gdyby była taka możliwość i opcja, to on by chyba jeszcze się zebrał w sobie.
Tu wydaje mi się, że jak są igrzyska, to nie ma co patrzeć w metryki. Jak będzie Kłosik zdrowy, zadowolony, tak. Niech jedzie. Niech Piotrek Nowakowski, wszystko jedno. Mamy wybrać najlepszych i na tą kadrę. Przypominam, 12 tak, na no igrzyska. Właśnie. To trzeba też liczyć.
No właśnie, i to jest najgorsze. Odkrycie tego sezonu plus
Ligi. Daję tego, oczywiście odkrycie sezonu to ja bym dał Sancheza. Mhm. Bo pierwszy sezon, zakładamy, że odkrycie to jest to, że pierwszy raz w lidze i błyszczysz.
Tak.
Więc daję tego Sancheza, ponieważ no, uwielbiam na niego patrzeć, na jego palce. Mm-hmm. A daję Havrluka, bo to jest taki młody chłopak, który naprawdę pokazał, że mogą być z niego ludzie. Ciekawe, jak on będzie prowadzony dalej. Ciekawe, jaki tam jest, jak z głową jest jeszcze. Zobaczymy, bo to jeszcze młody chłopak.
No właśnie.
Nie mogę dać Gierżota, ponieważ Gierżot jest trzeci sezon w lidze, więc nie możesz powiedzieć.
To już nie jest odkrycie.
To nie jest odkrycie.
Już się odkrył wcześniej.
Więc to nie jest odkrycie. A więc tu obcokrajowiec Sanchez, a Polak Havrluk.
Mhm. A drużyna, która zaskoczyła pozytywnie i drużyna, która zaskoczyła negatywnie?
Gdańsk. Gdańsk numer jeden zdecydowanie, bo nawet to, że Rzeszów jest pierwszy, to brawo. Wygrywał na zasadniczej, ale generalnie, jakbyś tak myślał, pomijając te poprzednie lata, to ten zespół powinien być w pierwszej trójce, więc to nie jest jakieś zaskoczenie, że jest akurat pierwszy, ale to, że jest szósty Gdańsk z takimi problemami, z takim budżetem, z takimi możliwościami i tak spokojnie szósty, to nie jest jakaś walka, oni mieli pełny luz, wygrywane dużych meczów.
No tak, mieli komfort na koniec.
Dużych meczów, zdecydowanie na plus, no a na minus... Staram się jak najmniej mówić o moim byłym klubie, w którym pracowałem ostatni sezon, bo wiesz, jak to zawsze będzie odebrane.
No tak.
Też go nie miałem dobrego, bo ja wygrałem tylko 7 meczów. więc to może być zawsze odbierane, wiesz, że... Ale Radom no, zasługuje więcej niż na 3 zwycięstwa, naprawdę.
No to prawda, taka historia i w ogóle nie ma co tam się zastanawiać. To trudne chyba pytanie będzie dla Ciebie, a może nie? Takie może niewygodne trochę. Z kim najbardziej lubisz komentować mecze Plus Ligi?
Wiesz co? Dzisiaj na przykład siedziałem...
Masz kilku teraz kandydatów.
Siedziałem z Adamem Romańskim, jak zobaczyłem, jaki on jest poukładany, jak on ma te, wyciąga kolorowe długopisiki i zapisuje sobie, jak on pisze mecz. Facet do koszykówki. Siedzisz z Krzyśkiem Wanio i zastanawiasz się, jak on pięknie dobiera wyrazy, jak on buduje zdania. No ja chciałem tak budować zdania jak Wanio. Chciałbym łapać tak emocje. Myśmy jeden mecz robili z Lepką, nawet, więc to chyba Ligę Włoską nawet. I to jak Lepka wchodzi w mecz, to jak profesjonalizm Jurka czy Marka Magiery, który mają. Oni to są profesjonaliści, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, jak to robić. Jak Svendra widzisz na wyjeździe, ale ze Svendrem robisz mecze na wyjazdzie, robisz na hali, więc to jest inne uczucie. Ale widzisz tak, Svendro pokazuje, Kuba, zawsze podejdź do, zapytaj się, coś. On pokazuje mi, on mnie wprowadza w tą rolę, bo ja na początek miałem taki, że ja czasami nazwiska myliłem. Ja w ogóle nazwisk swoich zawodników nie pamiętałem, a obcokrajowca, czy tu jest akcent, a później mówi, nie Kuba, ty masz być profesjonalistą i pokazuje mi pewne rzeczy i też pokazuje mi jak emocje, bo jak ja posłuchałem końcówkę meczu z Perugią, to ja nie czułem tego, bo te emocje cię budowały, że tu masz gościa, który przeżywa tak, jakby miał 12 lat, a to jest Svendro, który przerobił tych meczów tyle. Więc każdy jest inny, z każdego staram się brać po trochu.
Sprytnie z tego wybrnąłeś.
Ale nie, wiesz co?
Wszystkich wymieniłeś.
Ale ja się spodziewam tych pytań, bo ja to nie jest pierwszy raz, kiedy się mnie pytają. Co to jest? Bidona jeszcze przecież. No a Bidon to w ogóle, Liga, on ma też takie fajne emocje, bo on też buduje... Tym tonem głosu. Naprawdę każdy z nich coś ma takiego w sobie, co ja bym chciałbym kiedyś podebrać, o tak, nauczyć się.
To powiedz na koniec, co dała Ci siatkówka? Co jej zawdzięczasz?
Wiesz co, to że Ty
i
mnie zapraszasz...
I o co masz do niej żal.
To, co mnie zapraszasz i tutaj z tyłu jesteś legendą, co mi się sorry, ale mi się trochę to tak zabawnie, bo to legenda to jest...
Ale wiesz co, słowo legenda może być wielowymiarowe i różnie do tego można
ale
podchodzić.
Ale to nie jest jakaś taka skromność, taka skromność, co ja też nie lubię, taka, o wiesz, legendą. Jestem w tej siatkówce przez całe życie. Trochę w życiu osiągnąłem, nie mam medali, nie grałem w kadrze, nie prowadziłem wiesz, bogatych klubów, ale siedzę, mam 47 lat, a pierwszy raz na treningu miałem, jak byłem 7. No. A jeszcze moja matka była
czyli
na treningu...
40 lat w środku.
A moja matka chyba, mówiłem jeszcze w ciąży, była na początku, jak przyszła na trening. Więc generalnie ja byłem na sali w brzuchu matki jak 47 lat temu, 8 lat temu. Nie, bo ja jestem z września, czyli to było 1000.
To prawdopodobnie jak byłeś w planie, to też już to byłeś już
byłem,
na siatkówce.
To już byłem na więc ja w siatkówce jestem od początku i mam nadzieję, że będę do końca. I chciałbym, żeby cały czas mi ta siatkówka sprawiała frajdę taką, jaką mi sprawia cały czas. I mam nadzieję, że to ludzie widzą i wyczuwają, że po prostu ja się tym dobrze bawię. To nie jest coś takiego, że ja przychodzę do roboty, tylko ja patrzę i mówię, kurde, ty znowu sobie siatkówkę obejmę.
A, jeszcze miałem cię zapytać, Zaksa czy Jastrzębski?
W finale oczywiście. Mm. W finale oczywiście. No ma problem Jastrzębie z tą Zaksą. No, jak wstaje ta Zaksa z drugiej strony. Wydaje mi się, że jeżeli doprowadzi sytuację takiej, jak doprowadziła w Pucharze Polski, czyli to 2016-2017, to już tego nie wypuści, bo już się nauczyła, z czego nie zrobić, żeby nie oddawać tak meczu, jak oddała te dwa pierwsze sety w Pucharze. Mm-hmm. Ale to do tego trzeba najpierw doprowadzić. A Zaksa, jak przegra pierwszego seta do 15, to Zaksa robi, otrzepuje się i mówi, co z tego?
Nic się nie stało.
Idziemy dalej. Mm-hmm. Więc ta przewaga jest po stronie Zaksy, ale popatrz, jaki mamy problem. Z oceną faworyta, pozdrawiam kibiców wszystkich, którzy zastanawiają się, dlaczego ja uważam, że Perugia była faworytem, ale to już pan licho, bo to dostałem jeszcze milion komentarzy. Zastanawiamy się teraz, kto może być faworytem w prawdopodobnym, w polskim finale...
Bardzo Ligi, prawdopodobnym.
Prawdopodobnym finale Ligi Mistrzów. Gdzie my jesteśmy teraz? A gdzie, jak jeździliśmy na hale, do Radlina, stara hara
w Nysie,
Nysa, Gwardia w Kościele, na Kortowie, przecież dopiero Olsztyn nie zawsze grał na Uranii.
Na Uranii.
Na Politechnice na Pięterku, przecież pierwszej lidze wchodziło, na Kole przecież Politechnik grała, gdzie wchodzi 300 osób.
Stal Stocznia grała na hali WDS.
Ale ten WDS to już był dobry, fajny, bo tam było z trzech stron były trybuny, to już w ogóle to była... Jeszcze pamiętam, że spało się w hotelu w WDS-ie, gdzie była jedna łazienka. O, jedziesz na mecz do WDS-u i masz łazienkę na zewnątrz. W sensie masz jedną wspólną łazienkę i tak jeździliśmy na mecze. Więc tutaj, jaka to jest piękna historia i ja tam, dokładnie tam byłem, do WDS-u szedłem, bo była jedna ubikacja była na cały zespół, czy tam może dwie, i tam spaliśmy przed meczem, jeszcze się przechodziło się, bo tam był basen, był pod basenem, a kończymy tak, że jadę do Perugii i będę komentował mecz w Perugia Zaksa.
No i widzisz, i dlatego właśnie jesteś legendą polskiej
ligi siatkówki. Dałeś mi się przekonać.
Tam był problem z prysznicem, a tutaj jest Perugia i tak właśnie to się toczy życie. Powiem ci, że dla mnie jesteś bardzo pozytywnie zakręconym człowiekiem i cały czas kipisz energią, nie? I to, że ty już nie jesteś siatkarzem, już nie jesteś trenerem i tak też podejrzewam, że już nie będziesz chciał być nigdy trenerem, bo przed tobą nowe wyzwania, a widzę, że to, co teraz robisz, sprawia ci wielką frajdę, wielką radochę.
To prawda.
Więc dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Troszeczkę ciekawych takich historyjek nam tutaj przytoczyłeś i przypomniałeś i to też bardzo cenimy. Dzięki serdecznie.
Dzięki bardzo, dziękuję.
Waszym i moim gościem był Kuba Bednarok. You are